Pojawia się TikTok, który wywraca w ogóle, wiesz, szachownicę jeszcze raz do góry nogami, jest jeszcze szybszy, ma jeszcze większy wystrzał dopaminy, masz dwa wyświetlenia, ale jutro masz 180 tysięcy, trzeciego dnia masz milion, a czwartego dnia masz zero, nie? Jesteś tak przeładowany tym, że to jest dramat, nie? No.
Właśnie ostatnio mi pokazywał znajomy, patrz, przeczytałem pierwszy filmik, 1 200 000 w zasięgu. Tak. Mówię, jak to kurwa 1 200 000 tak. w zasięgu? Jak to? Pierwszy?
Zresztą ze mną już dwa. Trzy, bo jeszcze ty obejrzysz. To są dobre filmy YouTube'owe, one się świetnie oglądają, mają wysoką retencję, jakby siedzisz na tym, nie, to tam jest, wiesz, tyle cięć na minutę, jeżeli patrzysz po tym, jak, wiesz, dzisiaj mamy konsumowane media, no to jest perełka, to jest punkt, tak jak one powinny być konsumowane, ale kończysz tak, ja mam często tak, jak kończę filmy MrBeast, jak widzisz, czasami wpadnie, co ja w ogóle obejrzałem?
Oddajcie mi moje 15 minut.
Nie mam pojęcia, co obejrzałem, nie? Kompletnie nie wiem, co obejrzałem. To nigdy nie były takie, wiesz, kosmiczne pieniądze, nie? Mam wrażenie, że teraz od 2 lat, 3 lat jest tak bardzo dobrze w moim przypadku.
Okej, czyli wtedy się to mocniej podniosło.
Tak jak dealy więcej weszło, nie? To jak pojawiły się deale, to są, no moim zdaniem są to obrzydliwe pieniądze, w sensie w skali pracy, które mamy, no ale ktoś powie, no dobrze.
Obrzydliwe pieniądze, nie rozumiem.
Już ogromne wrażenie, że w sensie takie dużo większe za to, co...
Wiesz. Mówisz o jakiejś reklamie, którą wklejacie do danego
przykład,
odcinka.
Tak, tak, wydaje mi się, że są ogromne. Rekordowo był taki gierka Mass Effect Andromeda, wychodziła kiedyś, to 90 odcinków to grałem w tydzień. Siedziałem sobie od rana do wieczora, nagrywałem. Po prostu jak kładłem się spać, to mi się softboxy w oczach odbija. No.
Jeśli szukacie miejsca, gdzie możecie kupić odżywki białkowe, suple, odzież i akcesoria sportowe oraz zdrową żywność, to właśnie wystartowała noworoczna wyprzedaż gymbeam.pl. Możecie tam kupić praktycznie wszystko, czego potrzebujecie na siłkę, do uprawiania waszego ulubionego sportu, albo po prostu dbając o wasze zdrowie i pracę waszego mózgu. Kupicie tam wiele suplementów, których ja sam codziennie używam. Wyprzedaż na gymbeam.pl trwa i możecie dorwać zniżki nawet do 80%. Moim zdaniem dobrze zrobić sobie zapasy na jakiś czas, bo po co kupować w wyższej cenie, jeśli można kupić taniej. Proste. Ignacy Łukowski, cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
No, zasadniczo jestem darmozjadem społecznym, zwanym też YouTuberem. Nie, no, żartuję oczywiście, tak. Jakby zajmuję się YouTubem już od 10 lat. No, 10 lat będzie. Zaczynałem od gier. To taki stary YouTube jeszcze growy. Później przeszedłem przez troszkę takiego lifestyle'u, humorystycznego kontentu. Obecnie tworzę popularnaukowy. Tak już będzie 3-4 lata.
Mówisz, darmozjadem jest takie aż złe postrzeganie YouTuberów?
No jesteśmy chyba niżej niż politycy, wiesz. To jest, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne.
Ale to influencerzy, czy wszyscy YouTuberzy?
Chyba influencerzy, no ale no, YouTuberzy się zawieramy w tą grupę, więc to nie jest...
Ciekawe,
no
to, ciekawe, czy podcasterów też tam wciągną w końcu.
Wiesz, też publikujesz na YouTubie, pamiętaj, nie? Mm-hmm. Więc wiesz, więc też możesz być wciągnięty w grupę od
czyli, razu. Czyli jestem już przegrany. Przegrany.
No inaczej, jak przegrywamy z politykami, no to no nie może być dobrze. No na pewno strażakami nie jesteśmy, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne. No z drugiej ze strony influencer, od to influence, tak? Czyli kogoś, na kogoś tam wpływowiczować musimy, prawda? Mm-hmm. Właśnie na polski, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć, to powinno się powiedzieć wpływowicz.
Ludzie, którzy mają wpływ na społeczeństwo.
Tak.
Zacząłbym chyba od początku. Mhm. Podobno rzuciłeś studia prawnicze dlatego, żeby zacząć robić YouTube'a.
Nie do końca. Rzuciłem studia prawnicze, byłem bardzo słabym prawnikiem, byłem beznadziejnym studentem w dużej mierze, to o to chodzi. YouTube trochę mi spadł. Bo ja po rzuceniu już studiów...
Czyli to nie było tak, że zacząłeś robić YouTube'a, zaczęło ci iść i stwierdziłeś, że okej, kończysz ze studiami.
Stanowczo. Ja już mniej więcej na drugim, trzecim roku wiedziałem, że będę makabrycznie słabym prawnikiem. Ja też na tamtym etapie nie do końca miałem ciężko pracować. Dużo, wiesz, polegało na tym, że miałem dobrą pamięć, byłem w miarę wygadany i to bardzo ułatwiało przechodzenie przez szczeble edukacji, nie? Mhm. Też myślę, że nie byłem na wyjątkowo trudnej szkole, co sprawiło, że byłem w stanie się ślizgać w miarę, ale już jak poszedłem do pracy, do kancelarii adwokackiej, takiej poważnej, w ogóle dostałem fajną pracę na 2 miesiące i nie na zasadzie przekładania papierów, tylko normalnie pracy w kancelarii, to już wtedy wiedziałem, że będę makabrycznie słaby. To już wtedy czułem, że jestem po pierwsze nieprzygotowany, że nie umiem, że to nie jest moje. To trochę wynikało z takiego poczucia, że ja byłem w klasie humanistycznej i miałem wszystkich kumpli z matwizów. I oni zawsze mówili, że po humanistycznych klasach to bezrobocie tylko, tak? I McDonald's i w ogóle. I wtedy to miałem taką, wiesz, mądrą decyzję, że pójdę na prawo, bo nawet jak nie zostajesz prawnikiem, no to dobry kierunek studiów. A w ogóle się do tego nie nadawałem. No, no to tak, decyzje podejmowane, jak mam 18, 17, 19 lat, nigdy nie są, czasami są, ale w moim przypadku nie były.
Chyba całkiem sporo osób podejmowało decyzje tego typu właśnie, idę na prawo i nawet... tylko dlatego też, że to tak brzmi dumnie.
No nie.
Jestem prawnikiem.
Skończyłbym sobie 3 lata jakiegokolwiek kierunku studiów, jakiejś politologii, zarządzania, wiesz, nawet socjologii, czegokolwiek, nie? Faktycznie miałbym ten moment, żeby wiesz, zobaczyć troszkę więcej życia, potem zrobić podyplomówkę, inne magisterskie, coś, a ja tak jestem po 3,5 roku prawa, to z niczym zostajesz, bo prawo jest jednolite, nie? Więc z niczym zostałeś, nie?
Jak się odnajdywałeś z tymi papierkami wszystkimi?
No właśnie się nie odnajdywałem i dlatego widzisz, pracuję gdzie pracuję. To jest problem. Wiesz, teraz przypuszczam, że mając dzisiejszą, wiesz, już kulturę pracy, jak się nauczyłem tego wszystkiego, to już zupełnie inaczej, ale teraz nawet z wielką przyjemnością sobie chętnie pójdę na studia, a to możemy o tym później pogadać. Ale wtedy nie czułem, że w ogóle byłem na miejscu, żeby takie rzeczy robić. Nie?
Chcesz jeszcze iść na jakieś studia?
Historię.
Serio?
Całą. Chcę 5 lat chcę skończyć, bo w ogóle moim marzeniem jest jakby, jak tylko uda się mojej żonie przekwalifikować teraz zawodowo, jej ustawić jakby pracę, to w ogóle moim takim endgame'em YouTube'owym jest zostać nauczycielem.
Nauczycielem na YouTubie czy nauczycielem w szkole?
Po prostu w szkole.
W szkole chcesz zostać nauczycielem?
Tak.
W jakich klasach?
Wiesz co, tak naprawdę w każdych. Ja chcę historii, chciałbym uczyć bardzo.
Wow, ale masz misję.
Wiesz co, nie wiem, no bo miałem strasznie dużo szczęścia w życiu, że mam poczucie, że dużo dostałem i wiesz, gdzieś tak od wielu dobrych ludzi gdzieś, których miałem, mam poczucie, że miałem fajny dom, że tak naprawdę nie każdy miał taki start, jaki miałem, miałem wiesz, 2 rodziców kochających, nie było jakichś makabrycznych problemów finansowych, wiesz, to nie jest takie, nie są takie oczywiste rzeczy, nie? Mhm. I mam takie poczucie, że coś jesteśmy, wiesz, winni, że no może nie, że jesteśmy winni, trochę sam chcę, trochę oddać, nie? Poza tym mam takie poczucie, że to jest po prostu strasznie fajne, bo jest dla mnie ogromny rodzaj wartości, kiedy na przykład ktoś pisze, że, nie wiem, jakiś film zainteresował go, żeby coś zgłębić, nie? Że coś ze źródeł wyczytał i coś go zainteresowało. Wiesz, że nawet jeżeli jedna osoba na te 100 tysięcy, wiesz, coś się czymś zainspiruje w jakiś sposób fajny, to już moim zdaniem jest strasznie duże zwycięstwo.
Ale czemu chcesz iść do szkoły, a nie robić tego na YouTubie?
Bo szkoła jest bardzo oddolna, nie? W sensie masz poczucie, że z żywym człowiekiem pracujesz, widzisz cały progres. Plus ona ma jeszcze element wychowawczy, nie?
A nie dostaniesz tam raka tak samo jak na tych studiach prawniczych?
Być może. Kto wie? No na razie to jest marzenie, nie? Wiesz, nie wykluczam, że to
później
jest...
Później wejdziesz do tego środowiska, pobędziesz trochę, będziesz musiał wstawać rano.
Wiesz, pamiętaj, że teraz tak, ja jestem podwarszawski, więc mamy tu bardzo dużo edukacji domowych, edukacji prywatnych, korepetycji, wiesz, jakby... Też myślę, że wiesz, wiele szkół, które mają coraz bardziej takie nietypowe programy, to wiesz, perspektywa posiadania byłego youtubera, który przekazywał jednak wiedzę w sposób niestandardowy. Ja dostaję sporo odsłuchów, jedno nauczycieli od uczniów, że gdzieś tam moje filmy fruwają po różnych szkołach, zajęciach. To nie jest jakiś wielki wyczyn na godzinach wychowawczych, choć zawsze się puszczał różnego rodzaju filmy. To myślę, że wiesz, że gdzieś tam dyrektor z jakąś bardziej otwartą głową, to myślę, że mógłbym być nawet atrakcyjnym potencjalnie. Jakbym był dobrym oczywiście historykiem, tak? Może od tego zacznijmy.
Ja mam wrażenie, że to byłby zmarnowany talent wtedy. Że, no bo uczysz 30 osób na godzinę.
W porządku, ale to nie znaczy, że musisz YouTube'a zamknąć, tylko możesz jakby zejść z niego z takiego pułapu, że jesteś, wiesz, żywicielem rodziny, że musisz na tym bardzo silnie zarabiać, że musisz mieć, wiesz, ten schedule, co tydzień się publikować, możesz to robić rzadziej, dłuższe filmy w innej formule, a po prostu, wiesz, no to i tak najwcześniej, wiesz, nastąpi 5 lat studiów, nie mogę teraz, bo jeszcze teraz moja żona się gdzieś tam edukuje, ona później ma po edukacji dalej i jeszcze musi kilka trochę szkoleń porobić, więc ja najwcześniej bym zaczął, wiesz, za 5 lat, plus moje studia, no to mówimy po 40 by to było.
To jest fajne, ja o tym słyszałem właśnie w podcastie, którego z tobą słuchałem, że ty jakby zszedłeś troszeczkę z ciśnięcia swojej własnej kariery po to, żeby twoja żona mogła sobie pocisnąć jej edukację i karierę. To jest zajebiste. Mało się o czymś takim słyszę.
Wiesz co, bo moja żona poświęciła, wiesz, jak ona była... Moja żona jest z wykształcenia optykiem, optometrystą. Wiesz, ona była optometrystą, badała, wiesz, oczy ludziom, tak? Umiała też robić okulary. Była już wtedy chyba zastępcą kierownika salonu. Wiesz, miała fajną karierę przed sobą. No i gdzieś tam wspólną decyzją podjęliśmy, że chcemy mieć dzieci. No i mając dzieci, trochę nie chcemy być rodzicami, których nie ma. Wiesz, jakby ten czas... Okej, oni będą starsi, w końcu może nas będą mniej potrzebowali, ale w tych pierwszych latach to jest strasznie ważne, żeby być, nie?
Przyjdzie czas, że to będzie siara się zadawać rodzicami.
No, może tak, a może nie. Chciałbym, żeby nie, ale pewnie tak będzie. No to są realia. I wiesz, no jakby tak naprawdę po pierwszym synu był niepełny rok przerwy, no i ciąża z drugim, nie? Więc ona tak naprawdę 4-5 lat swojego życia poświęciła, no dzieciom, nie? Rodzinie, więc to czemuś wspólnemu naszemu, nie?
To jest ciężkie do wyobrażenia sobie z perspektywy faceta to, jak, no. jak one ogromne poświęcenie robią.
Na pewno ogromne. I wiesz, żeby też nie było, ja też na tamtym etapie po pierwszym dziecku już wtedy zacząłem pracować z taką firmą, która mnie trochę zluzowała z pracy, żebym, wiesz, był na przykład w stanie kończyć o tej 16 pracy na przykład, nie? Mhm. Oczywiście to nigdy nie jest aż tak możliwe w naszym zawodzie, tak? Bo tutaj mimo wszystko czasami są rzeczy, które trzeba zrobić, ale chciałem już wtedy być obecny bardziej, wiesz, w domu i to przy drugim synu było bardzo zwłaszcza potrzebne. Jak mieliśmy pierwszy rok, gdzie młody był świeżo po urodzeniu, a starszy miał, wiesz, niepełne 3, nie? 2 lata z hakiem, nie? To, wiesz, to był taki trudny okres, nie?
Trochę nieprzespanych nocy, co?
Trochę tak, trochę nerwów, wiesz. Zdrowotne rzeczy się naturalnie odbijały. 2 chłopców, to wiesz, bo choroby, tak? Potem do ciebie, do żony. No i tak, ale tak. No rzeczywiście, wracając do głównego wątku, tak, to jest coś, o czym teraz myślę, że jakby żyje nam się w miarę dobrze, naprawdę nie ma na co narzekać, więc myślę, że fajnie, że ona teraz sobie może, wiesz, popchnąć swoją karierę zawodową, no bo gdzieś tam, wiesz, zhaltowała, no więc no, to jest jakaś nasza wspólna decyzja, nie? Jesteśmy gdzieś tam, chyba to jest siłą małżeństwa, nie? I w ogóle par związków, że powinniście się wspierać, nie? A nie, wiesz, być sobie oponentami, nie?
Tak, ale jednocześnie nie słyszę, bardzo dużo słucham podcastów i nie przypominam sobie, żebym słyszał coś takiego. Na pewno słyszałem, tak? Bo nie uważam, żeby to była, wiesz, jakaś sytuacja tylko jedyna na świecie i na pewno ludzie
tak... To może to z mojego domu? U mnie trochę było tak, że mama też jakby, u nas było 3 też synów, notabene. I było tak, że rzeczywiście mama też miała swoją karierę na wstrzymaniu, ale w pewnym momencie było tak, że jak już wszyscy byliśmy starsi, mama zaczęła jeździć na studia, szkolenia różne i tak dalej. Tata się nami wtedy zajmował, tak? Jakby to było dosyć naturalne dla mnie, że moi rodzice raczej się wspierali, wiesz, jeżeli chodzi o zawodową taką drogę, nie?
Nie, no ja uważam, że tak jak najbardziej powinno być, ale jestem po prostu pod wrażeniem, że tak fajnie sobie to rozegraliście. I fajnie też, że mówisz o tym publicznie, bo ktoś się będzie mógł poduczyć.
To też kupa szczęścia, powiedzmy sobie wprost. Gdybyśmy byli, wiesz, w realnych warunkach takich, wiesz, musimy pracować na etacie, wiesz, z nadgodzinami, ze wszystkim. Powiedzmy, to takie są realnie warunki, wiesz, jak chcesz dziś pracować teraz. To nie byłoby takie oczywiste. Ja wykorzystuję, wiesz, trochę szansę mojego zawodu, że mogę sobie na to pozwolić. Ale to nie jest, uważam, że takie, wiesz, dostępne dla każdego, wiesz, w sensie. Czy jest, ale pewnie jakimś kosztem, tak? Wszystko płacimy czymś, nie?
Co masz na myśli, mówiąc, że nie umiałeś pracować jeszcze na początku? Mhm.
Tak jak ci zacząłem opowiadać, ja dużo polegałem na tym, że pamiętałem dobrze. Mam bardzo dobrą pamięć.
Zazdroszczę.
Tak? A nie, to mam dobrą pamięć, ale mam też ADHD, więc często rzeczy pamiętam świetnie, ale potem je zapominam. Albo zapominam rzeczy, które były bardzo istotne. Więc, no, ale wypracowałem sobie dopiero później, jak już się zdarzyłem z tym, że jestem fatalnym studentem, później też fatalnym przedprawnikiem. I zacząłem jakby pracować nad... Wróciłem do czegoś, co stosowałem w liceum, czyli takiego systemu segmentowego dnia. Zacząłem sobie dzielić... Nie lubiłem wstawać na autobus, bardzo rano, bo musiałem dojeżdżać do miejscowości powiatowej. I miałem tak podzielone, że wstałem od 6 do 6.30, miałem wszystko podzielone na 5 minut. 5 minut na wstanie, 5 minut na zjedzenie płatków, 5 minut na prysznic, 5 minut na wysuszenie włosów. Są były czasy jeszcze, jak miałem długie włosy, za kolami po nich zostały.
Tutaj checkbox na ADHD odhaczony kolejny.
Totalnie, nie, wszystko pasuje. Więc miałem wszystko za 5 i wejście na autobus i miałem wszystko policzone po prostu, wiesz, do punktów.
I trzymałeś się tego?
Przez pierwszy rok cały liceum się trzymałem, a później na studiach wywaliłem się właśnie kompletnie. Zacząłem, wiesz, stawać o 12, chodzić spać o 5 i jakby takim pierwszym krokiem do pozbierania siebie, to już wtedy zaczął się YouTube. Jakby początek YouTube'a był taki bardzo skokowy, ale udało mi się tak usystematyzować, jak odkupiłem od kolegi komputer, pamiętam, za 1000 zł używany, pierwsze monitory, ale byłem w stanie nagrywać się wtedy tak, że komputer był w stanie mi znieść OBS-a i w ogóle byłem w stanie się tak w locie nagrywać, że wiesz, kilka odcinków dziennie. No i zbudowałem sobie taką rutynę wtedy pracy, że musiałem do godziny 9 tam być umyty, ogarnięty ze zjedzonym śniadaniem. Do 14 musiałem mieć nagrane filmy. Potem od 14 zacząłem je obrabiać, wiesz, tam miniatury, tytuły, wszystko, żeby tam o 16 być skończone. Potem wchodziłem, zacząłem się publikować filmy, więc komentarze, odpisywanie. I miałem taką rutynę, że publikowałem wtedy 3 filmy dziennie i 4 w weekend.
3 filmy dziennie,
stary
4.
Stary YouTube.
Wow.
Pół godziny my wtedy graliśmy tak, że odpalaliśmy nagrywanie, jechałeś 30 minut, zamykałeś nagrywanie, odpalałeś nagrywanie, 30 minut, jechałeś, zamykałeś. Więc jeżeli chciałeś na weekend wyjechać, to ja dziennie musiałem 4-4,5 filmu, powiedzmy, w uśrednieniu nagrywać. A jak miałeś mieć wakacje czy w ogóle wyjazdy, to potrafiłem dziennie tak, bo 15 materiałów.
Co ty gadasz? Jakie to kręciło wtedy zasięgi w takim razie?
Bardzo małe, to do 10 000 robiło, nie? Mhm. Okej, niektóre się potrafiły przebić, ale to były tak, że stary YouTube na przykład było, zagrajmy w Heroes 3. No i grałeś w Heroes 3, 120 odcinków, no to jechałeś to, wiesz, w ten sposób, nie? Rekordowo był taki gierka Mass Effect Andromeda, wychodziła kiedyś, to 90 odcinków grałem w tydzień. Siedziałem sobie od rana do wieczora, nagrywałem. Po prostu jak kładłem się spać, to mi się softboxy w oczach odbija. No.
Był wtedy już AdSense? Zarabiało się już z tego?
Bardzo mało. Na początek bardzo mało się zarabiało. Pamiętam, że taka pierwsza moja pensja, z której byłem strasznie dumny na YouTubie, to po takim, wiesz, miesiącu grindowania, publikowania, zarobiłem 1200 zł. To też inne czasy. I wtedy za 550 kosztował mnie pokój, 50 dokładałem się współlokatorom do wszystkich rachunków, internet, coś. I za 600 zł, wyliczyłem, że mam 150 zł na tydzień, więc tam na frytkach, zygzakach Avico i jajkach do tego i jakiś, wiesz, jedno mięso z garnkiem, z sosem i bułki z pasztetem.
I nagrywanie gier.
Tak wyglądało moje życie. To był pierwszy taki miesiąc, w którym miałem takie poczucie, wow, stoję na swoim.
Nie? Czyli nie byłeś tylko totalnie sfrustrowany, że tak mało, tylko zajarałeś się...
Zachwycony, że było tak dużo.
Wow. To pięknie się wspomina takie czasy, co?
Wiesz co, tak, z drugiej strony potem sobie myślisz o tym, że rzeczywiście to było, wiesz, kosztem czegoś, nie? Że tak naprawdę siedziałeś i rąbałeś. Potem to się oczywiście przebijało, powstało ten efekt kuli śnieżnej, że twoje materiały też były oglądane trochę bardziej, więc one ci też zarabiały trochę z tyłu, ale tak, to ten pierwszy AdSense nie był taki duży.
No i ludzie się kojarzyli. Jeśli ludzie cię zaczynają kojarzyć, to każdy nowy film się będzie bardziej oglądał, nie?
Przypominam, to jest YouTube 2012 rok, nie? To stary YouTube bardzo. 13 zacząłem? 14. No to nie jest tak. To była trochę taka piwnica, tak naprawdę. Banda nerdów, które grało na komputerze. Tak naprawdę.
Ale to są mega, mega rutyny sobie wytworzyłeś. Mało osób chyba jest aż tak zdyscyplinowany, co?
Wiesz co, ja nie trzymałem jej całe życie, tak? Ja ją trzymałem przez jakiś czas, potem przeszedłem na takie gry bardziej montowane, to powiedzmy tak co 2 dni wypuszczałem materiał, no to już było trochę rzadziej, ale tam coś już ciąłem. No i to mi się bardzo przydało, jak uruchomiliśmy taki format, on się nazywał mniej więcej. Kojarzysz Good Mythical Morning? Mm-hmm. No to na licencji był program. I tam rzeczywiście przydało się takie to logistyczne doświadczenie, bo udało się zbudować fantastyczną machinę do pracy na planach zdjęciowych, do poziomu, że byliśmy w stanie rekordowo 7-8 odcinków dziennie robić.
I to z tego, co słyszałem, 3 dni pod rząd, 24 odcinki. To jest ekstremalna duża ilość. Tak. Przy zaangażowaniu tylu osób.
Tak. Ale to był naprawdę najczęściej duży wyczyn logistyczny. I to też nie jest tylko jakby moja, czy tam wtedy Mandzia Łukasza, mojego wspólnika praca, też fantastycznych kierowników produkcji, których mieliśmy po drodze, wcześniej jeszcze partnerów, bo z Iplo pracowaliśmy wcześniej. Myślę, że też dobrych zespołów, które z nami pracowały. Później z Widmo, tak, to mieliśmy kilka takich zespołów produkcyjnych.
Jak doszliście do tego, żeby kupić tą licencję? Bo to jest taka nietypowa bardzo rzecz. Ja w ogóle nie wiedziałem, że można na YouTube'owe kanały kupować.
Nie wiem, czy to w Polsce nie jesteśmy jednym z niewielu, albo żeby nie powiedzieć, że jedynym wątkiem.
Bo Idol albo Fear Factor, to jest normalne, że w telewizji sprzedaje się takie licencje do innych krajów, tylko w sumie nie pomyślałem, dlaczego youtuberzy tego nie robią.
To jest szara strefa trochę. Mm-hmm. Ja uważam, że tak naprawdę gdyby ktoś się chciał przywalić, to by mógł się przywalić do wielu polskich formatów, które istnieją.
Tylko oni musieli, się chce. Oni musieli mieć patenty na to, nie?
Tak, i teraz wiesz, wchodzisz, no to było coś, co u nas było. To było też, że jest różnica prawa autorskiego europejskiego i na przykład amerykańskiego. Są zupełnie inne. Prawo europejskie mamy ujednolicone, patentowe. Mamy chyba urząd patentowy w Madrycie? Nie jestem pewien. W Hiszpanii wydaje mi się, że mamy ten Europejski Urząd Patentowy i mamy ujednolicone prawo na Europę. Amerykanie mają zupełnie inne, nie? Mhm. Tam, no nie będę wchodził aż tak w szczegóły. W każdym razie chodziło o to, że udało nam się nawiązać komunikację z COO, Mythical Entertainment.
Ale wy od razu zrobiliście to na samym początku, czy po jakimś czasie?
Po jakimś czasie, tak.
Zorientowaliście się, że może ktoś się przyczepić?
Znaczy my już przy starcie zaczęliśmy o tym rozmawiać, to też nasz partner zwrócił uwagę wtedy IPLA, no bo to jednak był partner telewizyjny, więc rozpoczęliśmy próbę nawiązania kontaktu. No to trochę trwało. Tam przebijania się przez maile, aż w końcu udało nam się zderzyć z ich CEO. Potem do rozmowy weszli prawnicy. No to nie dość, że masz barierę językową, to jeszcze prawnicy z dwóch stron i jeszcze trochę inne systemy prawne, nie? Pamiętaj, że oni mają zupełnie inny niż my. Ale to nie było. Jak już się udało, jak wyszło, że jest wola z dwóch stron, żeby coś takiego zrobić, to naprawdę sprawnie już potem poszło. I potem mieliśmy tak, że...
A to nie jest jakaś astronomiczna suma, która by przekreślała ten cały...
W tym przypadku to był procent. To nie był jakiś taki powalający procent.
A, czyli nie musieliście im zapłacić?
Nie. My procentowo płaciliśmy i z tego, co mi jest wiadomo, oni też dlatego do tego bardziej ochoczo podeszli, bo oni próbowali coś takiego na Europę zrobić w Niemczech, ale im tam to jakoś kompletnie klepnęło i tam w ogóle nie wyszło.
Może mieli jakichś gównianych partnerów?
Nie wiem, ciężko powiedzieć. Czy tam oni wyszło też tak, że tam chyba ludzie od początku byli jakby, wiesz, z castingu ich, a u nas było tak, że my trochę myśleliśmy o tym, przy czym to też trzeba zaznaczyć. To nie jest tak, że my pracowaliśmy full tak jak oni, nie? Bo my korzystaliśmy też gdzieś tam, inspirując się z wielu różnych formatów, po prostu z takiego doświadczenia YouTube'owego. Też nie jest tak, że byliśmy, wiesz, gośćmi, którzy znikąd zaczynali, nie? Mhm. Więc to było trochę bardziej złożone. I to była fajna wymiana, bo po pierwsze mieliśmy takie know-how, w ogóle zderzyliśmy się, jak w ogóle na przykład pracują duzi youtuberzy za granicą. Wyobraź sobie, że na przykład za granicą, to na tamte czasy, ale teraz to też istnieje, oni na przykład mieli swojego pracownika YouTube'a dedykowanego do nich. Czyli każdy masz problem YouTube'owy, masz swojego pracownika, który jest dedykowany do twojego kanału.
Jeśli jesteś dużym kanałem, oczywiście.
Tam nawet już takie średnio duże kanały miały.
Tylko, że to są dalej Stany, więc oni zarabiają kompletnie inaczej niż
oczywiście my. Inne pieniądze, tak. No. Ale na przykład oni byli zdziwieni, że dlaczego my nie mamy w ogóle przy naszej wielkości w Polsce, my nie mamy dedykowanego pracownika. I pytają, która centrala, Londyn, tam Berlin, coś tam, nie? Którą macie już dostępną, nie? I oni ustalali dla nas kontakt w ogóle do europejskiego YouTube'a, jakby chcieliśmy coś załatwić.
I to działało rzeczywiście? Mieliście fajny kontakt z YouTube'em?
Z YouTube'em nie, za to od nich mieliśmy fantastyczne wsparcie, bo dostaliśmy po pierwsze w ogóle bazę odcinków, z której mogliśmy już tak naprawdę trochę już tego rżnąć, nie? No bo wcześniej zawsze było trochę tak, że jak, przynajmniej mieliśmy taką szkołę, że nigdy nie staraliśmy się zarąbać odcinka 1:1, no to takie trochę niskie. Jak weźmiesz sobie jakiś element, weźmiesz skądś jeszcze, dasz jakiś tam twist na Polskę, no bo na przykład nie zrobisz dań ze Stanów konkretnych, no bo w Polsce nie masz Stanów, a województwa znowu nie ma aż takiego różnicy u nas dużej, regiony bardziej, nie? Mm-hmm. Województwa aż tak się nie odróżniają od siebie, tak mocno. I fajna rzecz od nich, co dostaliśmy, to na przykład w ogóle ich cały układ, jak wyglądają kamery, odległości od stołu, co mają, czego nie mają, jakie światło, na jakich wysokościach. To było coś, co na przykład bardzo nam się przydało, jak budowaliśmy swoje studio. To było bardzo fajne.
Żebyście mogli zbudować w bardzo podobny sposób.
Mm-hmm. Tym bardziej, że na przykład mieli bardzo specyficzny obiektyw, który sprawiał, że wyglądaliśmy w ten sam sposób jak oni. Bardzo dobrze łapiący obiektyw. Nie, więc dużo takich, wiesz, mniejszych informacji. Nie?
Fajnie, to brzmi mega profesjonalnie, bo normalnie jak rozmawiasz z kimś, kto robi YouTube'a, a przynajmniej tak mi się wydaje, to ludzie podchodzą do tego dużo mniej profesjonalnie, a tutaj to wygląda jak taka naprawdę
wysoko. No tam była niezła produkcja, tak. Myślę, że trochę ponad nasze progi wtedy, jak na tamte czasy, jak na naszą wiedzę. Może dlatego, wiesz, nie umieliśmy tego tak finansowo dobrze spiąć, bo ja myślę, że kreatywnie, tak twórczo byliśmy dobrzy, ale finansowo byliśmy słabi. Ja myślę, że tam przydałby się już wtedy ktoś, kto umiałby to, wiesz, tak fajnie finansowo pospinać, nie?
Bo tam... Ale tak jak już rozmawialiśmy przed podcastem, to nie jest takie proste, no, tutaj na YouTubie.
To też wymaga czasami czasu, cierpliwości, to nie jest łatwe, ale no ja my wtedy byliśmy bardziej zajarani, wiesz, procesem twórczym, że hurdur tworzymy, o, duże odcinki, nie wiem, wylejemy sobie na głowę, nie wiem, czekoladę czy coś tam, szalone pomysły tam robiliśmy. To też miało w sobie taki duży fajny vibe, bo tam naprawdę się dobrze bawiłem na tym planie. Ja wiem, że to wyglądało czasami głupawo, ale my naprawdę
przechodziliśmy... Ale przecież po to chodzi. No.
Tak. Przechodziliśmy na ten plan i się naprawdę świetnie bawiłem. Jasne, może jak miałeś zjeść, nie wiem, 88 kawałków pizzy jednego dnia, to może to nie było super, albo ugryźć go, bo próbowaliśmy wszystkie pizze z Dominium czy skądś tam, nie? To źle się na tym kończyło.
Jak słuchałem Logana Paula, to on właśnie opowiadał o tym, że oni na początku nagrywali te wszystkie filmy. Po pierwsze mało zarabiali, bo nawet u nich ten AdSense bardzo słabo działał, a po drugie oni w ogóle nie myśleli o pieniądzach. To było dla mnie zaskoczeniem. Jednocześnie jesteś tak dużym YouTuberem, jednocześnie w ogóle nie myślisz o pieniądzach i on podobno dopiero całkiem niedawno zaczął myśleć o tym, żeby zarabiać, więc wcale nie dziwi mnie ten patent z brakiem patentu, że można robić dokładnie to samo, co oni gdzieś w innych krajach i nikt się do tego nie przyczepia, no bo jeśli oni w ogóle tego nie rozkminiają biznesowo, to nic dziwnego w gruncie rzeczy.
Tak. To mogło być. Poza tym, wiesz, ja mam w ogóle poczucie, że chyba ten... No. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Od razu chciałem powiedzieć, że kiedyś to było jakoś, nie? Nie, no mam w ogóle... Ogólne moje poczucie jest takie, że szło znaleźć więcej naprawdę pasjonatów przy tym starym YouTubie, naprawdę. To nie znaczy, że dzisiaj ich nie ma. To nie znaczy, że dzisiaj takie kanały nie powstają. Bo powstają, być może się aż tak nie przebijają, ale są też inne media, na których się mogą przebijać. TikTok, Instagram, jest wiele różnych. Za to wtedy mam poczucie, że naprawdę niewiele osób robiło to w ogóle z myślą finansową jakąkolwiek. Dzisiaj jest to bardzo powszechne. Pomyśleć o tym, że hej, będziesz robił w social mediach i z tego zarabiał. Może nie na początku, może po jakimś czasie, ale wtedy chyba nikt tego nie specjalnie brał w ogóle pod możliwość. Co pewnie przesiewało jakiś gatunek ludzi, nie?
Ale przy takich zasięgach, jakie tam generowaliście i to prawie wyrobiło milion subów, to i tak musieliście całkiem sporo zarabiać.
Tak, ale tam, no właśnie, my nie umieliśmy tego spiąć dobrze finansowo. To dużo kosztowało, my się świetnie bawiliśmy, wszyscy zarabiali, super zabawa była, super była, naprawdę fajnie.
I podobno było tak, że bałeś się przejść na content popularno-naukowy, bo nie wiedziałeś do końca, co to będzie.
Każdej zmiany kontentu się bałem zawsze. Mhm. To też wynikało z tego, że nie wiem, długo to robiłeś, nie? Długo to robiłem, przepraszam, więc zawsze się bałem zmian kontentu. To było zawsze trudne, bo zawsze myślałem, że jak odbiorą widzowie, ja tak naprawdę miałem ze 3-4, nie? Więc to dużo miałem tych zmian kontentu i zawsze się zastanawiałem, hej, czy to zostanie dobrze odebrane. Ja też w ogóle pracowałem przez jakiś czas jako analityk YouTube'owy, więc zawsze się zastanawiałem...
Jako analityk YouTube'owy w YouTubie?
Nie.
A gdzie?
Pomagaliśmy twórcom. Po prostu zewnętrznie.
Czyli jesteś ekspertem od analityki?
Nie wiem, czy już dzisiaj. Moja wiedza pewnie trochę może być już zaktualizowana, ale tak, robiliśmy taki rodzaj audytów kanałów, potem pomagaliśmy też stawiać kanały, wyciągać kanały. Nie zawsze rzeczywiście wychodziło, tak, ale to przez jakiś czas robiłem.
I rzeczywiście z tej analityki da się tak dużo wyciągnąć?
Sporo.
Sporo?
Sporo, myślę. To oczywiście to jest zawsze spięte z też tą stroną kreatywną, nie? No bo to nie jest tak, że z samych cyferek wyciągniesz dużo, ale one pokazują ci pewne rzeczy, więc jeżeli masz twórcę, który jest w stanie gdzieś tam dostosowywać się do różnych zmian albo je implementować, prowadzać, to...
Co się rzadko zdarza?
Tak, mówisz. To jest ciekawe, w ogóle ja zawsze zadawałem sobie to pytanie, jak pracowaliśmy z ludźmi. Ja myślę, że niewiele twórców w ogóle wie, dlaczego im wyszło.
Myślę, że ty też nie wiesz, zresztą słyszałem.
Też nie wiem, dlaczego mi wyszło. No. Tak, w wielu przypadkach nie mam pojęcia, czemu mi wyszło. I ja myślę, że gdyby twórcy zadali sobie to pytanie, to naprawdę niewiele osób wie, dlaczego akurat im wtedy to wystrzeliło, co im wystrzeliło wtedy, co sprawiło, że po tym, jak już jesteś duży, no to działa ten efekt takiej kuli śnieżnej. Ale przy starcie myślę, że niewiele osób wie.
To, co na pewno uważam, że ma znaczenie, to o czym opowiadałeś na początku. Po prostu robić dużo kontentu i być dyscyplinowany. Więc to mi się bardzo spodobało, to co na początku powiedziałeś.
No dobra, ale są kanały, które w scenie robiły dużo kontentu, a się fajnie wybiły. GF Darwin na przykład. Oni prawie od początku się wybili, mieli fantastyczną jakość, jakiej nie było na polskim YouTubie. I się wybili. Nie jest zawsze tak, że musisz robić dużo. Mhm. Jest taka dziwna skala, że czasami ktoś to zrobi naprawdę super kont. Swego czasu, no jasne, dzisiaj trochę skancelowany, ale Gargamel, nie? Mhm. Pamiętasz, on robił bardzo mało filmów, nie wiem, czy kojarzysz, to był YouTuber komentary. Bardzo rzadko wrzucał filmy, ale jak wrzucał, to była taka, wiesz, orka dopięty dorobiony film i on nie wrzucał wcale dużo.
Ale wciąż ileś pracy, którą generował do tego...
Nie wiemy.
Tego nie wiemy, no.
Nie wiemy. Może generował, może nie generował. No dzisiaj, wiesz, tak nieładnie mówić, nie? Po Pandorach i po wszystkim. Tam były takie chyba zarzuty o przemoc domową. No, więc to tak głupio teraz mówić, nie? Ale no, jeżeli oceniamy tylko jako twórcę, no to tak. Dlatego mówię, nie ma chyba jednej reguły.
No, wydaje, że bardzo duże znaczenie ma to... bardzo duże znaczenie ma szczęście, czyli to, kiedy wrzucasz film i jakie inne filmy są wrzucone w tym samym czasie.
Może. Czasy, wiesz, się wstrzelisz. Czasami dobra miniatura, czasami dobry tytuł, czasami głupi pomysł, nie? Może zaskoczyć coś, nie? Myślę, że jest naprawdę dużo zmiennych, nie? To jest w ogóle, wiesz, case algorytmu. Jak często się mówi, że twórcy walczą z algorytmem, nie? To jest na przykład jedna z
takich... Ja strasznie nie lubię, jak oni o tym opowiadają.
Bardzo nie lubię też tego. Poza tym w ogóle...
Jakieś narzekanie na algorytm, to jest takie szukanie sobie wymówek, absolutnie, że jesteś po prostu słabym twórcą i przestań szukać wymówek.
Poza tym też trzeba pamiętać, że tak naprawdę algorytm, to nie jest tak, że twój kanał ma algorytm, tylko każdy widz ma algorytm swój własny. Przecież twoja strona główna proponowana to jest realny algorytm, czyli każdy widz ma swój algorytm, a ty jesteś jakimś jednym elementem, który się pojawia u jakiegoś widza. To nie jest tak, że YouTube kręci się naokoło ciebie, nie? To przede wszystkim, nie? Więc to, no, wracając, to było dużo takiego pola do pracy z twórcami.
Tak, tam ostatni nawet gość do mnie pisał, że algorytm jakoś mnie nie lubi i nie puszcza moich super zajebistych filmów, które ja tutaj tyle pracy w to włożyłem, a teraz ten film nie robi zasięgu. Więc myślę, kościu, kurwa, ten algorytm w dupie, jakby czemu? No,
tak, dokładnie tak. Wiesz, to w ogóle ciekawe, nie? Patrz, dzisiaj się mówisz o AI, nie? A tak naprawdę, wiesz, algorytm YouTube'owy to jest jeden z pierwszych dużych silników AI, który w ogóle funkcjonował i nikt tak tego nie nazywał, nie? Wiesz, dzisiaj był hurdur, ChatGPT i cała reszta, tak naprawdę to był taki na dużą skalę używany AI silnik, nie?
Jak pracowałeś z tym algorytmem i z Analyticsem, to co według ciebie było najważniejsze do tego, żeby budować lepsze filmy?
Zależało od okresu. W różnych okresach YouTube miał różne...
Bo to się zmienia,
tak,
nie?
Wytyczne. To dotyczące tego, co było. Na przykład pamiętam czas, że było... liczyła się ogólny procentowy watch time przez jakiś czas na przykład, przez co na przykład świetnie promowane były krótkie filmy. Potem była na przykład wajcha bardzo mocno skręcona, to znaczy liczył się czas minut spędzonych na filmie. I dlatego na przykład wtedy była taka wielka fala, że gamerzy wystrzeli Minecraft i tak dalej. Nie?
Dlatego, bo streamowali gry i to było mega dobre.
Na przykład 25 minut gry było, no to ludzie oglądali średnio 20 minut, to mieli 20 watch minut wygenerowanych na milionie, no to z muzyką wygrywali, nie? 3-minutowymi kawałkami, czy skeczami krótkimi. Więc bardzo były zależne od okresu, nie? Teraz jest to bardzo wyważone, mam wrażenie, że po pierwsze musisz mieć i dobry watch time, czyli taki procentowy, i watch minuty, czas spędzony jakby sesji na twoim kanale też jest istotny, nie? No to są chyba obecnie takie najważniejsze. No ale to znowu też musi mieć discovery dobre, czyli dobrą miniaturę, która ma relatywnie niezłą klikalność, nie?
No, właśnie to jest dziwne, bo ja zawsze myślałem, że najsensowniej biznesowo YouTube'owi byłoby robić to w ten sposób, że im dłużej ktoś ogląda mój film, tym więcej mogą wyświetlić reklam, więc to powinno im się opłacać, ale to się nie przekłada.
Nie zawsze się
to przekłada. Przekłada się w większości przypadków, tak, przynajmniej u mnie, ale nie zawsze. Mam filmy, które mają bardzo, bardzo małą oglądalność i są mega zasięgowe.
Tak.
To i prawda. Nie potrafię zrobić.
Ja też nie do końca zawsze potrafię ci powiedzieć, tym bardziej tak jak mówię. Moja wiedza też jest gdzieś z zakresu między lata 18-20, coś takiego. Nawet wcześniej, 17-18 bym powiedział. Więc ja też myślę, że moja wiedza może dziś już nie być tak aktualna, jak była kiedyś.
A jak robisz teraz swoje filmy, to na czym się skupiasz? To ty, jakie są takie główne trzy czynniki, które wiesz?
Tytuł, miniatura.
Tytuł, miniatura.
Brzydko to powiedzieć, ale tak jest.
Ja też tak robię.
Tytuł, miniatura. To są chyba dwa takie elementy, które zazwyczaj...
Chociaż ja nawet na tytuł tak bardzo nie patrzę, głównie miniatura.
To ja tytuł patrzę. Mm-hmm. Tak? Tytuł, miniatura patrzę.
Z jakiego powodu tytuł?
Bo ja, ja widzę tytuł i miniaturę jako połączone narzędzie. To znaczy czasami miniatura może odpowiadać na pytanie zawarte w tytule, czasami tytuł może zadawać pytanie do miniatury, czasami mogą być zupełnie innymi jakby narzędziami. Nie? Jakby mm-hmm. Jedno może oznaczać jedno, drugie. Nie zawsze mi wychodzi, ja nie mówię, że to zawsze mi wychodzi, ale jeżeli pytasz, od czego w ogóle zaczynam tworzenie, to od tytułu i miniatury.
I testujesz to w jakiś sposób, czy po prostu się nauczyłeś się już?
Trochę czuję. Nie zawsze mi wychodzi, wiesz, miałem moment lepsze kanału. Teraz na przykład, jak wiesz, przychodzę dzisiaj do siebie, jestem po 6 filmach z rzędu, które, nie wiesz, nie przebiły mi 100 tysięcy na przykład. Nie, no ale znowu, nie tak dawno temu był film po 300 tysięcy, po 1 milion i tak dalej. Więc jakby to są też okresy. Ja mam poczucie, że też nie zawsze jesteś dobry. Nie?
Ja mam dokładnie tak samo ostatnio, że miałem taki okres, że była taka górka, że byłem zdziwiony. Kurwa, co to generuje takie zasięgi? Jakby to nie było tak. I myślałem, że to się już utrzyma, jak zwykle, kurwa, się nie utrzymało.
Zły algorytm się dojechał, co? Ten zły algorytm cię dojechał. Nie, jakby nauczyłem się, że to są też okresy, nie? Że po prostu czasami idzie ci średnio, potem wiesz, zrobisz coś dobrego, być może to się odbije z powrotem, zaczniesz być proponowany gdzieś tam częściej do widzów, być może trafisz dalej, może coś trzeba zmienić, wiesz, w swoim formacie, może coś trzeba zmienić w sposobie, wiesz, robienia, tam gdzieś dodałem troszkę jakieś animacji, trochę odświeżyłem sobie montaż, więc pewnie niedługo mi jakaś czeka zmiana studia. Wiem, że takie tweaki trzeba robić co jakiś czas, nie?
No i to też odświeża twoją głowę, to już nawet nie ze względu na algorytm, tylko po prostu, żeby fajnie się pracowało. Mhm. Tak jak wcześniej opowiadałeś o tym poprzednim kanale, że wam się po prostu dobrze tam pracowało, to było przyjemne.
Fantastyczna praca. No. Słuchaj, no nie chciałbyś jeść przez cały dzień, widzisz ludzi, kurde, wymyślasz jakieś głupie rzeczy, rzucasz rzutkami, nie? Jakby to masz 8 godzin zabawy, jak po prostu duży chłopiec.
To nie chcesz wrócić do czegoś takiego, zrobić takiego samego kanału, tylko z jakimś innym kontentem?
Teraz zrzucałem przez rok 15 kilo, wiesz, to płacisz za to inną cenę.
Dlatego mówię.
Płacisz za to inną cenę, wiesz, za tamten czas. No plus... Nie, no już chyba nie. No, tak 3 razy wracaliśmy do tej samej rzeki, nie? Jakby może... Jakby uwielbiałem, wiesz, wtedy z Mandziem, z Łukaszem pracować, bo świetnie się na planie pracowało razem, nie? Ale chyba już teraz nie. Też może inny etap życia, nie?
Jak zwróciłeś 15 kilo?
Dieta, bieganie i ćwiczenia siłowe.
Czyli jak dopiałeś sobie jakąś dietę, jakąś specjalną? Czy
nie,
po prostu...
zacząłem w ogóle, wiesz co, to chwila było po śmierci mojego taty. Ja już wcześniej próbowałem biegać, miałem też zegarek, ale ważyłem wtedy za dużo. I tak naprawdę w pół roku się 3 razy skontuzjowałem, wiesz, bieganie mi pasowało pod ADHD, nie? O, muszę iść biegać, o, zakładasz buty, biegniesz, nie? Więc dlatego bieganie jest fantastycznym sportem dla mnie, bo jak mój mózg nagle mówi, cześć, musisz teraz biec, to po prostu to robi, wiesz, i biegnę.
I później się czujesz super już po jakimś czasie biegu.
Na początek, no już umierasz, bieganie nie jest przyjemne na początek.
Na początku jest straszne, no.
A powiem więcej, ono dalej nie jest potem przyjemne, jesteś w stanie to znosić, nie? Jak biegasz na niskim tętnie, nauczysz się biegać, też zone 2 i tak dalej.
Nie, no co ty, u mnie w tym momencie jest tak, że pierwsze 15 minut jest takie, że musisz troszeczkę się zmuszać, a później już jest
super. Ja uważam,
super.
Że bieganie nigdy nie jest tak naprawdę super przyjemne. Dobra, może to subiektywne bardzo. Ale dobra, odniosę się, jak to mi się udało. Więc pierwsze pół roku tak naprawdę się kontuzjowałem. Ale to mnie też pchnęło, żeby w ogóle trochę zmienić, jak jem, co jem. Wpiłem sobie jakieś tam koktajle, wiesz, zacząłem sobie wrzucać więcej warzyw, trochę wywaliłem fast foodów, wywaliłem kolorowe napoje wszystkie. I od początku 23, tak naprawdę na poważnie, nie wiem, czy pamiętasz, w tym roku był styczeń taki ciepły. Pamiętasz tą anomalię pogodową, było te 15 stopni, czy coś takiego.
Nie pamiętam.
No, więc wtedy sobie zacząłem biegać. W marcu mój brat poszedł na półmaraton i powiedziałem, o, za pół roku pobiegnę z tobą. No i tak się złożyło, że półmaraton mi się udało zrobić już gdzieś w okolicach lipca. Samemu gdzieś tam przy treningu.
Jak skończyłeś ten bieg? Umierałeś na końcu?
Pierwszy półmaraton tak. Teraz ostatnio sobie zrobiłem kolejny półmaraton.
Półmaraton 20 kilometrów.
21,5 chyba jakoś tak to jest. Nie?
Jaki masz czas na takie?
2 godziny, 6 minut. Około 6 na godzinę biegam mniej więcej. To jest takie relaksacyjne tempo. Jak biegłem na biegu teraz Powstania Warszawskiego, no to biegłem 5,30. Myślę, że gdybym się teraz spiął, to może koło 5,20, 5,10 bym może biegł na kilometrze. Ja nie biegam w ogóle, wiesz co, w tych biegach takich wyścigowych z ludźmi. Jakoś, nie wiem, źle się z tym czuję. Lubię sam walczyć ze sobą i sobie sam wymyślać challenge. Mam taki, nie wiem jak się z pogodą ułoży, bo teraz miałem jeszcze trochę chorób. Chciałem sobie na 1 stycznia zrobić maraton samemu, nie?
Cały maraton?
No.
Teraz?
No, tak, teraz.
Cały maraton?
Tak, wiesz, bardziej zmierzyć się z głową, bo czuję, że 25, 28 myślę, że to bym był w stanie zrobić teraz. Ale no wiem, że ten maraton to nie jest tylko tak, że jesteś przygotowany nogami, tylko to jest dla głowy takie. Nawet jak miało się nie udać, nie? Tak się po prostu, wiesz, zmierzyć z tym chciałbym.
No to kurde, zajebiste wyzwanie, trzymam kciuki w takim razie.
Zobaczymy, czy mi się uda. Zobaczymy, jak będzie jeszcze pogodowo i w ogóle, bo jednak pierwszą zimę tak naprawdę biegam, więc dopiero się zderzam, wiesz, z bieganiem w chłodzie, w trochę innych warunkach, ale
ja
jest
to,
fajnie,
ja
hartuję.
To, ja to lubię właśnie, hartuję ducha. Wstawiam zawsze na Instagrama, im gorsza pogoda, tym bardziej się liczę.
Tak, tak.
Chlupa, ujebane buty,
no. Jeszcze takie piękne pomarańczowe buty sobie kupowałem.
Kurczę. Ja też mam pomarańczowe.
I po prostu pierwszy bieg, słuchaj, po prostu dziad taki, że daj spokój. No.
Tak, cały w masce jestem, czapka, tak. Słuchawki są wspięte, ale jeszcze mam na to taką maskę, na to czapkę, więc jak mi się zruszą słuchawki, to nie mogę ich poprawić wtedy, tak. Bo są tak bardzo...
Mi się jeszcze wbijają w uszy, bo jeszcze po pasce biegam, więc wbijają mi się w uszy. Ten dramat jest tak... Ogólnie jest paskudnie, nieprzyjemnie w ogóle. Dzisiaj mnie czeka jeszcze bieganie w tym deszczu, jak wrócę od ciebie.
Mówię, że jesteś chory, może to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja aktualnie mam przerwę właśnie, żeby się nie dojechać.
Delikatnie. Albo dłuższy spacer zrobię. Właśnie jak mam takie dni, to właśnie wolę taką, wiesz, 5-7 kilometrów ze spaceru zrobić nawet, to wtedy w ten sposób, nie? No, więc tak. Więc głównie to i od połowy roku wszedłem w dietę po prostu. Sobie, wiesz, najzwyczajniej kupiłem pudełka. Stwierdziłem, że ja nie umiem aż tak gotować, nie umiem się tak zmobilizować do tego. Kupiłem pudełka, ale też bez takiego, wiesz, dogmatycznego podejścia do tego. To znaczy, trzymałem 2400 kalorii, mój maintenance to powinno być 2200, chyba tak gdzieś przy mojej wadze. I miałem poczucie, że wiesz, zostawiłem sobie niedzielę wolną, bez diety, żeby też głowa nie poświrowała tak bardzo.
Czyli niedzielę całą jesz, co chcesz.
Tak, ale nie to... przebijałem, myślę, 4000. 3 z hakiem może, więc miałem ten deficyt taki, no i wyszło mi tak 15 kilo w rok, jak uśredniłem sobie, co nie jest jakieś bardzo niezdrowe, bo to jest powyżej kilograma nieco na miesiąc. Nie mam wiszącej skóry, nie leci mi. No i dodałem jeszcze teraz te ketle, bo na ketlach pracowałem jakieś dół więcej, więc dodałem ketle, bo też ADHD, o, chcesz zrobić ketle, wyjmujesz w domu, wiesz, kładziesz wszystko i działasz, nie? Więc no, wszystko sobie układałem pod siebie bardzo, jeżeli o to chodzi.
Pytanie, jak się czujesz mentalnie, bo rok być w redukcji, to mentalnie też trochę
bardzo źle się teraz czuję. No, dzisiaj nawet jechałem tutaj z mamą, jechałem do Warszawy moją, bardzo już się źle czuję pod pół roku już, jak jestem w pół roku w diecie, bardziej mnie boli niż rok w redukcji. Pół roku w diecie mnie boli bardziej już.
No, jak i teraz jestem na masie i różnica jest tak diametralna w tym, jak się człowiek czuje, bo to jest po prostu niemożliwe.
Tak? Strasznie krótki ląd mi się zrobił. Wybucham łatwo, wiesz, łatwiej się zaczynam odpalać jakieś, wiesz, głupie rzeczy. Oczywiście się uspokajam. Takie ogólne samopoczucie jest trochę gorsze. No, ale z drugiej strony, wiesz, co jest lepsze, żyć pod 106 kilogramami, czy mieć trochę gorszy humor, nie? No fajnie jednak zejść, nie? Wiesz, mam teraz te 91, 92, czy to jest jakieś super satysfakcjonujące? No chyba nie, ale lepiej niż żyć ponad setką, nie? Wiesz, to też tak dla głowy mam poczucie. Jasne, teraz zrobię pewnie miesiąc, dwa przerwy sobie odpocznę.
Tylko wypoziomowania.
Tak, to nie znaczy, że ja przestanę sobie biegać, czy coś tam ćwiczyć, bo pewnie będę robił, ale z kalorii liczenia zejdę, nie? No, tak, taki mam teraz pomysł na to.
Ja też w końcu przerzuciłem się na pudełka. I tak? To są pudełka, których jestem w stanie jeść. Przynajmniej jem już tak około 4 miesięcy. Jestem zadowolony rzeczywiście. Kupiłem sobie właśnie mikrofalówkę, bo do tej pory podżywałem na patelni. To jest strasznie upierdliwe.
Okej. Ja dzisiaj do ciebie jechałem już z koktajlem, wiesz, tutaj, więc wypijałem jeszcze przed wejściem. Ale wiesz co, ja używam takiego porównania. Masz jakąś knajpę, którą bardzo lubisz? No dobra, wyobraź sobie, że masz. Albo nie wiem, jedzenie twojej mamy, babci, cokolwiek. No i jesz to 5 razy dziennie przez pół roku.
I dla mnie luzik. Ja nie mam z tym żadnego problemu.
No to ja też tak myślałem do teraz. Ale teraz, żeby była jasność, cateringi to nie są knajpy, wiesz, twoje ulubione, ani najczęściej to nie są dania twojej babci. Są, powiedzmy, lepsze i gorsze, tak to nazwijmy. Ja, powiedzmy, trafiłem na taki, który mi pasował, nie? Ale
ja mam taki, w którym mają bardzo dobre posiłki i możesz sobie je też wybierać.
Ja też wybieram. Bez wyboru menu to myślę, że jest bardzo ciężko.
Ale ja to byłem zdenerwowany, jak zacząłem dostawać 5 innych posiłków codziennie. Nie, tak? Ja lubię mieć taką rutynę właśnie, że okej,
płatki mam z mlekiem codziennie rano.
Tak, i po prostu wiem, że są smaczne i się już niczym nie muszę przejmować. A nie, dostaję jakieś kurwa krewetki, po co mi jakieś krewetki?
Ja tak patrzyłem na warzywa, po co mi to zielone, czy mogę jeść mięso z ziemniakiem, po co ci te warzywa głupie, kto to wymyślił w ogóle?
Wracając do tego kanału popularno-naukowego, czy ciężko jest ci wybrać tematykę, żeby nie, to nie było zbyt trudne dla ludzi?
My przygotowujemy w ten sposób, że budujemy sobie w ogóle listę tytułów dużo wcześniej. Jakby z bratem najczęściej nad tym pracuję moim. On tak ze mną tak jakby kreatywnie, jeżeli chodzi o taką koncepcję, wymyśla najwięcej. Marcej też pracował w podobnych... Marcej, mój brat. Też pracował właśnie też przy innych kanałach. On nawet dłużej niż ja, bo on później pracował jeszcze w kilku agencjach takich youtuberskich. Przygotowujemy całą listę, a później temat, wydaje mi się, że to już umiemy robić dobrze, czyli tak dopasować poziom, żeby był między popularnym a naukowym, dlatego mówię popularno-naukowy, bo znowu, no są na YouTubie, wiesz, naukowcy, tak, nie wiem, Tomasz Rożek, tak, nauka to lubię, jest Daniel Myśliwiec, tak, to są ludzie, którzy niezaprzeczalnie są ode mnie dużo mądrzejsi, mają dużo większą wiedzę w wielu zakresach,
Ale oni też muszą ten balans
Na pewno, tak. A my jednak dokonujemy, wiesz, syntezy źródeł trochę, nie? To znaczy zbieramy źródła w danym zakresie i pod to szyjemy scenariusz. To znaczy na bazie źródeł budujemy potem cały scenariusz i całość. I wtedy kiedyś miałem właśnie taki test, jak się na początku uczyłem, miałem kolegę, który zawsze mówił, że on to niewiele zna się na świecie, niewiele go tam interesuje rzeczy, więc jeżeli on by tego nie zrozumiał, to raczej przeciętny widz nie zrozumie. I tak przy początku budowaliśmy scenariusze, nie?
Masz tak, że znajdujesz jakieś informacje, które uważasz, że są zajebiste i odrzucasz, bo to chyba się nie przyjmie, to już jest zbyt skomplikowane?
Jeżeli coś jest za trudno wytłumaczone, ja lubię też, wiesz, jakby bardzo zwracam uwagę na język, to znaczy w jaki sposób konstruujemy pewne rzeczy, dobrze się pokazuje przez przykłady, przez alegorie. Czasami montaż wideo jest fajny, nie? Bo przez montaż jesteś w stanie czasami zobrazować niektóre rzeczy dla ludzi i to jest chyba taka esencja formatu popularno-naukowego, nie? Oglądałeś kiedyś Było sobie życie albo te wszystkie rzeczy, takie stare?
Kiedyś, dawno.
No one na przykład, wiesz, patrz ile osób one nauczyły, wiesz, nie na przykład układu krwionośnego, z Było sobie życie znam, wiesz, jak masz rozciętą skórę, że lecą płytki krwi i tam krzyczą, o, musimy zatkać, wiesz, tak dalej. Jak działały białe krwinki, nie? To wszystko, wiesz, moje dzieciaki do teraz oglądają Było sobie życie, a najbardziej lubiłem Był sobie człowiek i byli sobie odkrywcy. Tak mi się w ogóle pasja do historii narodziła, nie? To w ogóle...
Domyślam się właśnie, jak wspominałeś o tym, zastanawiałem się, skąd to się u ciebie bierze, ale to...
Byli sobie odkrywcy, byli sobie człowiek. Byli sobie odkrywcy, to piosenkę do teraz pamiętam.
Jak dobierasz materiały, których możesz użyć do tych filmów? Bo teraz widziałem te twoje filmy i tam jest dużo różnych...
Stoki. Nie, to bazy są stokowe.
I wszystko to jest ze stoków?
No nie, właśnie. Potem mamy jeszcze w opisie zawsze informacje. To jest chyba na podstawie prawa klasowego, tak? Czyli możemy używać tam krótkich, kilkusekundowych klipów z innych materiałów, o ile je wylistujesz. Więc my listujemy zawsze je w opisie, po prostu w źródłach, z których materiałów użyliśmy.
I to nie jest przypał? Nie mogę.
Wydaje mi się, że nie. Takie pamiętam, że miałem z jednym twórcą taki styk, napisał do mnie o to, że hej, użyłeś moich ujęć, tak? Prosiłbym na przyszłość, żebyś po prostu wrzucił w opisie, że użyłeś, nie? Więc jakby zawsze wrzucamy, mamy po prostu cały akap, mamy po prostu skrótowy link, gdzie są wszystkie źródła w materiale i potem użyte linki wideo, w sensie wideo, które są użyte. Jeżeli coś jest dłużej używane, to nawet wklejamy na ekran zawsze, że źródło i podana nazwa kanału, czy film, czy coś takiego. Nie?
Ja się właśnie tego dygam, bo był taki czas, że wstawialiśmy zdjęcia i w pewnym momencie prawnik mi powiedział, że na wszelki wypadek lepiej niczego nie wstawiać, bo...
No pewnie, wiesz, gdybyś trafił na kogoś wyjątkowo zapartego, kto chciałby ci zrobić klejma na kanał, to pewnie ci zrobi, nie? Tak mi się wydaje, wiesz, po ludzku myślę. No jak użyjesz 2 sekund, to raczej się nikomu krzywda nie dzieje. Jeżeli jeszcze dajesz twórcy, wiesz, jakby kredyt, nie, że jakby hej, użyłem tego materiału tutaj, wskazujesz, no to chyba nikomu krzywdy nie robisz. Nie?
Tak. Czyli u ciebie nie było żadnego problemu z czymś takim?
Nie, nie miałem. Bardziej z muzyką czasami. No, ale no to właśnie, wiesz, ja opieram się o legalne bazy. Prostą kupioną bazę muzyki, bazę stoków mamy i z tego używamy, nie? Tak samo na grafikach, wiesz, na miniaturach też używamy po prostu, wiesz, legalnej bazy i pracujemy w tym swym zakresie.
To dobrze, że mówisz, bo ja właśnie już byłem trochę obsrany ostatnio.
Tak? Mówię, ale masz legalne bazy kupione.
Nie, bo to chujowe zdjęcia są tam. Więc jak wyszukuję jakiegoś zdjęcia, na przykład szukam F16, to potrzebuję zajebistego zdjęcia, nie jakiegoś chujowego z bazy. Okay. Więc jest ciężko znaleźć jakieś fajne rzeczy rzeczywiście w tych bazach. Chyba, że kupujesz jakieś najdroższe typu Shutterstock, a też nie ma takiego zapotrzebowania, żeby kupić.
Envato jesteśmy. No. Nie wiem, czy reklamujemy cokolwiek. Envato Elements mamy. To wiem, że w montażu.
Oni są w miarę spoko.
Oni są przyzwoici. No i mają też fajne modele. Mają. No, reklamujemy chyba. Musimy hashtag reklama teraz stawić w opis kolego.
Jak wyglądały początki w takim razie z tym kanałem popularno-naukowym? Od razu udało ci się wykręcić jakieś fajne zasięgi, czy na początku było takie zdziwienie ludzi?
Ja się cieszyłem bardzo, jak to robiło nawet 30-40 tysięcy.
Mhm. Ale to i tak jest spoko.
Bardzo fajnie. No potem zaczęło się jakoś tak przebijać pod setkę i to już było takie super, nie? Coś tam kliknęło. Potem była taka seria, że kilka wystrzeliło jakoś wyjątkowo dobrze, trochę mniej, potem było znowu spadek, znowu wzrost i tak. Lubię, jeżeli to gdzieś oscyluje w okolicach 100, wtedy mam takie poczucie, że to już fajnie, że to tak trafia. Raz w tygodniu, jak robisz film, jeżeli trafi gdzieś do 100 tysięcy osób, to już jest nieźle. Teraz dodaliśmy od tego roku krótką formę, czyli te wszystkie shortsowo, reelsowo, tiktokową.
Tak to jest teraz chyba mega ważne, co?
Teraz to chyba zwalnia nawet, bym powiedział. Chociaż to, wiesz, ktoś przyjdzie i powie, co za debil, u mnie dopiero rośnie. Nie, więc wiesz, ja myślę, że to też co twórca trochę inaczej. Na pewno na początek, jak się te shorty wrzucały na YouTubie, to zwłaszcza w tym roku widziałem, to po prostu niektóre... Z dupy się kręciły. Trochę nawet nie miałem poczucia, że one są wyjątkowo dobre, a po prostu leżał sobie ten short 3 dni na 20 tysiącach wyświetleń, po czym nagle wiesz, jakiś wystrzał. Nie wiesz skąd, nie? Więc to w ogóle anegdotę ci śmieszne opowiem. Właśnie jak pracowaliśmy jeszcze z kanałem na YouTube, wykryliśmy jakiś taki exploit na przykład. On był przez pół roku, że jak miałeś wrzucony film, na przykład, nie wiem, wymyślmy jakąś nazwę, Ignacy u Przemka, tak? I miałeś napisane Ignacy u Przemka. I jeżeli zmieniłeś na przykład literę w Ignacy z dużej na małą w tytule, w pierwszych minutach filmu, to dostawałeś taki drugi kopniak w trybie. Dziwny był eksploit, ale to działo tak, że na przykład zacząłeś się publikować, miałeś 100 i nagle tam 300. To sobie spadało, tam się wyrównywało. I jak zmieniłeś literkę w tytule, na przykład, nie wiem, w 20-30 minucie, to nagle znowu dostawałeś takiego samego kopniaka, jakbyś dostał drugą publikację, jakbyś znowu wchodził w ogóle wszystkie silniki. I to działało z pół roku, coś takiego, nie?
Rzeczywiście taka pierdoła.
No, taki taka pierdoła działa przez jakiś, że znalazłeś tego króliczka, goniłeś po tej planszy, w końcu go znalazłeś i aż go załatali. Nie? Więc to był taki fajny wątek, właśnie satysfakcjonujący z pracy, nie?
Dużo pewnie jest takich rzeczy, o których ludzie nikt nikomu nie powie, bo
na tak, pewno. Ktoś to ja myślę, że wiele twórców miało takie rzeczy i pewnie gdzieś wyczaili. Stąd też powstał taki termin, my go nazywaliśmy szamanizmami, czyli że na przykład twórca nigdy nie publikował odcinka zaplanowanego, bo wtedy jest gorsza publikacja, trzeba kliknąć z ręki na publiczne i wtedy jest dobrze. Albo, że nie możesz puścić filmu na niepubliczny, komuś pokazać, bo jak on ma już jedno wyświetlenie, to jak go potem publikujesz, to już będzie gorzej działo. My jest na to dużo, szamanizm mówiliśmy.
No. Jest dużo takich nadinterpretacji, co?
Wiesz, to zabawne, że to jest też w życiu, nie?
Jest tego bardzo dużo. Jak nigdy się nie, ludzie się czasami pytają mnie, o których godzinach najlepiej publikować. Ja mówię, nie wiem, kurwa.
To jest słynne, wiesz, szkolenia z Instagrama. Użyj tych trzech hashtagów, dzięki, zrób dobre zdjęcie. To jest najmniej potrzebne, prawda? Trzeba trzy hashtagi, które ci rozpróbują.
Po drugie, jak u mnie jest dobry film i ja wiem, że to jest dobry film, to on czasami rusza po pół roku dopiero.
Tak,
i zajebiście się rusza. Tak było z moim podcastem to z Tomaszem Czajką. On chyba nawet po roku wystrzelił i teraz zrobił ponad milion.
No właśnie.
I od początku wiedziałem, że to był zajebisty podcast, tylko po prostu na początku byłem dużo...
Potrzebał czasu, nie? Gdzieś tam dotarcia, w końcu się wstrzelił, ktoś jeden obejrzał długo.
Ale wstawiłem go o złej godzinie, więc nie miało
zasięgu. Na pewno, dlatego. Zła miniatura jeszcze. I opublikowałeś zaplanowanego? No to masz rozwiązanie.
Miał jedno wyświetlenie.
No, wyświetlenie, dokładnie.
Tematykę, masz jakiś klucz, w jaki sposób wybierasz tematykę, czy nie, po prostu coś cię zainteresuje i stwierdzasz, okej.
Jeżeli nad czymś kompletnie się nie znam, albo wiem, że nikt z zespołu bladego pojęcia nie ma, żeby zrobić jakiś fact-check, no to nie, no to się nie zabieramy za to, bo to jest trudne, bo wtedy i tak nie unikamy błędów. To wiesz, ludzie też piszą w komentarzach, a coś tu źle powiedzieliście, coś źle przekazałeś. To nie jest tak, że unikniesz. Nie? Mhm. Na pewno wiesz, bliżej mi jest do tych wszystkich takich około wydarzeń bieżących, historycznych, no mówię, w zależności kto tam w zespole, rozmawialiśmy chwilę przed, mamy też w miarę zróżnicowany zespół, jeżeli chodzi o gatunki wiedzy, ale no, nie ma tak, że są pewne rzeczy, które z automatu wycinamy, nie? Ja wiem, czego wycinam. Chyba wiem. Bardzo niewiele robię rzeczy na temat bieżące. Często odwołuję się w jakichś odcinkach, na przykład miałem serię Co jest nie tak z? Mhm. To jest taka seria, gdzie punktujemy różne jakieś tam wady, problemy kraju. Nie? Bardziej problemy niż wady może. Wady to nie jest dobre słowo. Mhm. I na przykład mieliśmy przygotowany już wcześniej w harmonogramie publikacji, że będzie z Rosją, nie? No i wiesz, wojna wyszła, nie? Więc no możemy powiedzieć, hej, zrobiłeś coś real-time'owo, bo wojna, nie? Ale no to nie było do końca z tym związane. No świetnie się składa, bo to nie wiem, chyba nie zdążę opublikować, ale może widzowie to zobaczą, bo dzisiaj nagrywamy w czwartek jakby podcast, a jutro mi wychodzi odcinek Jak przejąć państwo, nie? No i trochę mieliśmy to zaplanowane wcześniej, a jesteśmy dzień po tym TVP-ie całym i po wszystkim, jest ktoś powie, hej, w real time zrobiłeś, no to było zaplanowane ze 3-4 tygodnie temu, więc ten cały proces publikacyjny trochę trwa.
No a po drugie popularne, naukowe, bez sensu trochę robić o tych takich real time rzeczach.
No, zobacz, globalista. Fajnie sobie działa właśnie w okolicach tych takich rzeczy bieżących. Damian Olszewski ze Świata Finansów, zobacz, on też pracuje w okolicach bieżących wydarzeń, nie? I wydaje mi się, że to bardzo dobrze mu idzie, nie?
No, tylko że jakby jesteś zamknięty w tym, że te filmy nie będą się oglądały za rok i za dwa lata.
Tak, ale oglądane są dzisiaj, tu i teraz. Mhm. Wiesz, no to też na to trzeba spojrzeć. Ja byłem takiego właśnie zdania, co ty mówisz, nie? Tak, to było nasze credo, jak z Mandzie właśnie tworzyliśmy mniej więcej, że nigdy nie tworzymy na przykład filmu walentynkowego albo świątecznego, bo co, jeżeli ktoś będzie chciał go obejrzeć w lipcu? Słuszna argumentacja. No ale odpowiedzią na to jest, no ale to ktoś go obejrzy dzisiaj, tu i teraz. To zbierzesz te 300, będzie... 400, 500 dzisiaj, a nie że za pół roku, nie?
Tak, to mnie właśnie zastanawia zawsze, jak widzę jakieś kanały, które mają w pierwszy dzień na przykład 200 tysięcy. Jak to kurwa w pierwszy dzień 200 tysięcy?
No, ale to są milion, właśnie, nie? Wiesz.
Ale to są właśnie ci real-time'owcy, albo ktoś, kto jest świetnym youtuberem.
Albo bardzo dobry youtuber.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Jak ci się robiło research do tego filmu o torturach?
Fantastycznie. Nie, no wiesz, to jest tak, że trochę przekopujesz, nie? Przekopujesz, zbierasz.
A wiedziałeś coś już wcześniej o torturach, czy stwierdziłeś pewnie?
Nie, nie. To akurat brzmiało jak wyjątkowo dobry temat. Tak serio. Są takie tematy, które jakby nawet nie musisz być youtuberem, żeby wiedzieć, że jak zrobisz taki film, to zadziała.
Jak, oni wypływali z kimś łódką na...
Tak, to, to obklejanie go, tak?
Ja pierdolę. Jaki hardcore.
To miodem, tak? To było to? Chyba,
jakimś
tak,
miodem jakieś robale je zjadały.
Zjadłem ich robale, tak, dokładnie. Tak. Znaczy, no widzisz, właśnie dlatego to pewnie obejrzałeś, bardzo popularny odcinek na kanale, no ale no, nie musisz być youtuberem, żeby wiedzieć, jak zrobić ten odcinek, on ma szansę cyknąć, nie?
No, to jest po prostu hardkorowe na maksa, ale to też jest, mnie rozpierdala, że ludzie byli tacy pojebani na maksa i teraz oni tak właściwie dalej są tacy, jak słyszysz, co się dzieje w Ukrainie albo w Izraelu, no. to wiele się nie zmieniło. Może nie robią już takich popierdolonych tych tortów, ale dalej robią różne dziwne rzeczy.
No wiesz, nie wiem, jak dużo śledziłeś mediów, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, wiesz, bo zgrywane z telefonów takie rzeczy. Ja no, nie mówię, że na powszechnych mediach to było dostępne, ale na wielu takich mniej
na telegramach.
Oj, straszne rzeczy fruwały, nie? I zresztą z tego, z wojny obecnie, wojny, okupacji Hamasu, okupacji zachodniego brzegu przez Izrael, nie? No, to
ja widziałem ostatnio taki hardkorowy filmik, właśnie Mateusz Lachowski mi pokazywał, no. Co ma na telefonie. To jest takie przejebane, że tego nawet oglądać nie chcesz.
No, no.
I teraz wyobraź sobie, że to się dzieje w twoim mieście.
Wtedy nie jest tak daleko, nie?
No,
wiesz, bo gdzieś mówię, o, bo jesteśmy zmęczeni wojną na Ukrainie. Mamy pieniędzy, żeby wysłać na Ukrainę. Kurwa mać, ty człowieku, za swój kredyt to będzie, wiesz, mieszkanie to będzie dziura w ziemi, będzie krater, nie? Wiesz, i tyle, nie? Więc, o, no, tak.
Ludzie zmęczeni wojną.
Są zmęczeni. Ja biedni Ukraińcy, to ci to dopiero muszą być zmęczeni.
Co? Ja pamiętam, jak mi ludzie po gdzieś tak 2 miesiącach pisali, jak ja na Instagramie wrzucałem jakieś rzeczy z frontu, oni mówili, to już nie jesteś zmęczony tą wojną? A ja mówię, kurwa, wojną się nie jest zmęczony, to tak nie działa.
No, dokładnie, nie?
Ona po prostu jest i trzeba rozwiązać problem.
Ci Palestyńczycy już mogliby odpuścić, nie? Patrz, tak. Tyle wrzucają rzeczy, już mogliby odpuścić. No, już cały świat jest zmęczony tą wojną.
Tak,
już
mogliby zaatakować kogoś innego.
Dokładnie. Dzisiaj znają na trendach, nie? O, dobra, śmiejemy się, nie?
To są bardzo hardkorowe tematy
i
miejmy nadzieję, że to nigdy nie dojdzie gdzieś tutaj do naszych, do naszych granic. Mm. Zauważasz jakąś zmianę w sobie na podstawie tego, jak pracujesz z tym popularnym naukowym kanałem? Widzisz, że rzeczywiście zmieniłeś się jako osoba, że więcej kumasz, że jesteś jakiś bardziej ogarnięty?
Myślę, że to bardziej z wiekiem zmiany jako człowiek. Jako rodzic, nie? Duża zmiana była, jak się wziąłem ślub, jak zacząłem po prostu być starszym gościem, nie? Starszym, no starszym niż byłem wcześniej, nie? Dojrzalszym, a może to jest lepsze słowo. To myślę, że to jest taka zmiana główna. Bo wiesz, taka ciekawość świata ja miałem zawsze. Mój tata był fajną osobą, jeżeli o to chodziło, bo mój tata miał jakąś wyjątkową wiedzę, że znał, nie wiem, całą historię lat 90. i wszystkie firmy, które wtedy powstawały. I na przykład jedną z takich, to w ogóle jedną z rzeczy, których ja też zrobiłem ten film, była historia o firmie Optimus, nie? Czyli Romana Kluski, ta firma. I pamiętam, że to jechaliśmy z tatem, nie wiem, po coś, jakąś wersalkę czy coś. Kurde, i pamiętam, że ojciec 2 godziny mi opowiadał tą historię. I jakby mój tata miał dar taki do opowiadania historii jakiejś, wiesz, firmie, jakimś wątku z polskiej historii. I te historie tak mi siadały, że w ogóle to było dla mnie motywacją, żeby później zrobić ten kanał, nie? Żeby opowiedzieć jakieś fajną, zwięzłą historię, tak żeby kogoś zaciekawić. Nie? Oczywiście, że później doszukiwałem sobie, wiesz, jak to wyglądało, czemu go uwalili, o co też tata nie zawsze wszystko pamiętał, nie? Jakie kwoty były, coś.
No i nikt go nie fakt-checkował.
To była, wiesz, jednak jazda ojca z synem w samochodzie, nie? Nikt wtedy nie sprawdzał, więc teraz trochę więcej trzeba zrobić pracy. Z drugiej strony dostajemy za to pieniądze, więc może warto, żebyśmy coś zrobili pracy. Przy tym więcej. I to była taka jakby pierwsza motywacja, żeby z tym wystartować.
Tak to powinno wyglądać. To jest chyba taka zdrowa relacja z ojcem w takim razie. Jeśli ktoś cię tak motywuje, że jeszcze później zaczynasz robić coś w swojej własnej pracy.
Byłem dużo młodszy, nie? No. To tak mi zostało po prostu. Dużo takich rzeczy mi w głowie zostało. Mój tata bardzo dużo pracował też, nie? To też trzeba powiedzieć prosto.
No ale dzięki temu...
Kto dzisiaj dużo nie pracuje?
No ale z drugiej strony zobacz, jaką ty masz dzięki temu dyscyplinę, nie?
Jeśli nie wiem, czy to jest w związku z tym.
Ja myślę, że to łatwo jest coś takiego zbudować, jeśli widziałeś coś takiego w domu u siebie od samego początku.
Mój tata był pracoholikiem w pierwszej kolejności. To chyba tak trzeba nazwać, że to był bardziej pracoholizm, że bardzo łatwo, wiesz, jakby chyba przed startem rozmawialiśmy trochę o różnych walutach, nie? Czym płacimy. Bo jakby zarabianie jakiś poziom, przepraszam, zarabianie jakichś pieniędzy jest pewnym przywilejem, że go posiadasz, nie? Ale przywilejem też jest posiadanie czasu wolnego. Przywilejem jest też poświęcanie się swoim hobby, znajomym, przyjaciołom.
Dbanie o zdrowie.
Otóż to. Przywilejem jest dbanie o zdrowie psychiczne, czyli na przykład jest zasobem, że na przykład stać ci na tyle, że możesz na przykład odejść z trudnej, toksycznej pracy, z trudnego, toksycznego związku, wiesz, jakby są różne ceny, za co płacimy, nie? Różne waluty, które płacimy i myślę, że mój tata dużą cenę płacił, wiesz, jakby tak mentalnie, nie? Na tym. To myślę, że finalnie zdrowił, nie? Bo on na raka trzustki zmarł. Gościu, który był, wiesz, maratończykiem, zdobywał zimowe szczyty, wiesz, biegał na biegówkach, biegi maratońskie i tak dalej, nie? Koń. No, lepszej sylwetki, lepszego zdrowia niż ja. Dostał raka trzustki, wrog go poskładało, nie? No. Akurat miał to, był ostatni rok miał kończyć pracę w korporacji. Prawie całe życie w korpo, na bardzo wysokim poziomie, wiesz. Korpo, nie? Dokręcana śruba przez całe życie. No, już miał się zwijać, stamtąd miał dosłownie w styczniu odejść i... w grudniu zaczęły go boleć plecy. No wiesz, poszedł do fizjoterapeuty, nie? Bolą cię plecy, nie? A to już była rozwinięta trzustka. 7 lat chyba się rozwijasz, coś takiego.
Ja pierdolę, te nowotwory są straszne. No. Po prostu możesz mieć, nawet o tym nie wiesz, no. I w pewnym momencie się orientujesz, no. Bo ci już zaczyna coś boleć.
Trzustka to jest 3% przeżywalności, czy coś takiego? A poza tym wiesz, przeżywalność po trzustce super jest, nie? Fajnie, jak przeżyjesz. Nie? Mm. Więc nie, no w rok, dosłownie.
Jaki hardcore. No. Robiłeś jakiś odcinek o nowotworach?
Robiłem nawet wtedy. Czy istnieje lek na nowotwory, też jak tata był właśnie chory. Mhm. Nawet zapytałem go, czy mogę o nim wspomnieć. Właśnie tam mówiłem o tym, żeby jakby wiesz, ludzie się badali, robili sobie te testy markerowe. Wiele rzeczy da się zbadać, nie? Też co roku sobie teraz robię. No, jestem doświadczony inaczej, nie? Ale żeby robili jak najwięcej. Nie mamy aż tyle niestety takich dobrych leków. Mamy na raka szyjki macicy, tak? Jest forma szczepienia, ale no... Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie takim, wiesz, medycznym, żeby...
No i ostatnio miałem podcast, gdzie całkiem dobrze można wpływać dietą na to, żeby ten nowotwór przestał się rozwijać. Nie tyle, żeby go wyleczyć, ale żeby przestał się rozwijać dalej.
Przy niektórych typach nowotworów. Mhm. To nie jest tak, że przy każdym. No i też stadium, nie, jest bardzo istotne. No właśnie, z nowotworem jest ten zasadniczy problem, że słowo nowotwór obejmuje tak ogromny katalog różnego rodzaju chorób i schorzeń, że ciężko powiedzieć, że istnieje lek na nowotwór. Na ten konkretny, na ten typ u tej osoby, w tym, no jest masa zmiennych.
No jeszcze to, jak twój organizm zareaguje. Na chemię.
Dokładnie.
To bardzo zależy.
Czy naświetlania, czy wycinania. No znowu jest masa różnego wątku.
Ja byłem oczywiście obsrany po tym podcaście i mówię sobie, dobra, to idę robić sobie te wszystkie markery, teraz będę wiedział, czy mam nowotwór, czy nie, ale skontaktowałem się z moją doktorem i powiedziałem, żeby mnie odpierdalał, bo teraz narobię sobie tych badań, okaże mi się, że jakiś marker wyjdzie mi lekko podniesiony, co wcale nie znaczy, że mam nowotwór i będę obsrany i wiesz, będzie jakaś akcja niepotrzebna. Ona powiedziała, że dopóki nie ma żadnych wskazań takich realnych na nowotwór, to nie powinno się tego robić, bo po pierwsze one nie są takie dokładne i że właśnie można narobić sobie czegoś takiego, żeby nie schodziło obsrane, a to...
To są po prostu pakiety, które możesz sobie kupować, wiesz, wszelkiego rodzaju, wiesz, aktywny mężczyzna, zdrowy mężczyzna po 30 i tam dużo rzeczy możesz sobie po prostu przebadać. Ja sobie staram się co rok taki duży panel na krwi kupić po prostu, wiesz, i jakby popatrzeć sobie, co tam jest. Ale wiesz, i dodaj sobie tam testosteron, wiesz, no dużo różnych rzeczy możesz patrzeć, nie? No bo od tego się zaczyna, jeżeli zaczynają ci coś tam w badaniach wariować, jakieś poszczególne czynniki, to wtedy dopiero możesz, ale tak, wiesz, myślę, że raz w roku mieć takiego czasu dla siebie, żeby faktycznie przelecieć po tych badaniach, to chyba nie jest takie niemożliwe, nie?
Nie, no nie jest. Ja to robię dużo częściej. Ja to tak raz na 3 miesiące raz myślę. No bo ja pracuję nad tym, więc mam jakieś wskaźniki, które są za nisko albo za wysoko i staram się je wyrównać.
Okej. No to ja raz w roku staram.
Ja to jestem takim freakiem, jeśli chodzi o zdrowie. Tak jak ludzie sobie lubią grzebać w samochodzie, w garażu, to ja tak lubię grzebać.
Tak, te narzędzie tam kręcę w śrubę.
Jakie są twoje doświadczenia w pracach z agencjami influencerskimi?
Ja pracuję cały czas z jedną, z fantastyczną moją agencją Golden Coil.
Nie znam ich nawet.
No bo nie jest dużą agencją. Mm. Jakby pracujemy sobie od lat. I ja nie mam żadnego problemu. Z rynku jest dużo różnych historii. Lepszych, gorszych. Raczej gorszych chyba niż lepszych. No ja ciężko mi mówić. Mam poczucie, że mam straszny jakiś przywilej i szczęście, że trafiłem do małej agencji, która pracuje długo na rynku, jest cudowna i jakby naprawdę mi...
Czyli nigdy nie próbowałeś żadną inną?
No nie.
Okay.
Tak jak z agencją, jak z kobietą może.
Nie no, jeśli się znajdzie taką, w którą warto zostać na dłużej, no to no, oczywiście. No, to oczywiście.
Tak. Ja lojalny człowiek jestem.
Tak. No. No, ja właśnie mówiłem, tak jak ci mówiłem, miałem kilka prób już, póki co jestem niezadowolony i na razie staram się to zrobić samemu, bo mam wrażenie, że ludzie mi mówili, iść do agencji, tak, tylko do agencji, bo agencje mają kontakty i bez tych agencji...
No na pewno jest łatwiej. Powinno być na papierze.
Powinno być na papierze, a w praniu moim zdaniem to w ogóle tak nie wychodzi. Więc...
Czasami jest też czas, czasami szczęście. No tak jak rozmawialiśmy, mówisz, że masz pewnego rodzaju wymogi, nie? Jesteś dosyć wybiórczy, jeżeli o to chodzi, nie? No to dużo też zależy od formy, co robisz, nie? To też ma specyficzne znaczenie, nie?
YouTuberzy serio zarabiają takie pieniądze, jak się mówi?
Czy na pewno istnieje grupa, która zarabia naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Uważam, że jest spora liczba osób, która żyje naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że sporo powyżej nawet takiej mediany zarobków w Polsce i cała masa tak zwanej klasy średniej, nawet nie klasy średniej. Ja przez większą część mojej kariery, myślę, że 8 lat zarabiałem, nie zarabiałem więcej niż 3-4 tysiące złotych w miesiącu. Byś powiedział, normalna pensja, nie? W zupełności. Okej, 4 tysiące złotych 6 lat temu to były zupełnie inne pieniądze, jasne, zgoda, ale to nigdy nie były takie, wiesz, kosmiczne pieniądze, nie? Mam wrażenie, że teraz od 2-3 lat jest tak bardzo dobrze w moim przypadku, nie?
Okej, czyli wtedy się to mocniej podniosło.
Tak jak deale więcej weszło, nie? To jak pojawiły się deale, to są... No moim zdaniem są to obrzydliwe pieniądze w sensie skali pracy, które mamy. No ale ktoś powie, no dobrze.
Obrzydliwe pieniądze, nie rozumiem.
Już ogromne wrażenie, że w sensie takie dużo większe za to, co
Wiesz, mówisz o jakiejś reklamie, którą wklejacie do danego odcinka.
Tak. Wydaje mi się, że są ogromne. W sensie, to jest moja prywatna opinia.
Ja słyszałem pogłoski, że ludzie zarabiają jakieś astronomiczne sumy za AdSense'a, że ktoś potrafi zrobić 750 koła w ciągu miesiąca.
Znaczy, ale nie wiem, aż tyle, ale na pewno są duże. Niektóre AdSense'y są... Im nowszy kanał, tym ma wyższy AdSense.
Im nowszy kanał, tym ma wyższy AdSense?
To jest
co to za
rule of thumb, nie? Czyli chodzi o to, że ja bardzo mało zarabiam za AdSense'a.
Ja zamykam swój.
Tak, generalnie nowsze kanały zazwyczaj, jeżeli dobrze się kręcą, mają zwykle wyższy AdSense niż na przykład podobny kanał, który jest odrobinę starszy. Nie wiem dokładnie, jaki proces za tym stoi, ale pewnego rodzaju reset AdSense'a, czyli na przykład przepięcie się między sieciami partnerskimi, wiem, że u wielu osób to resetowało AdSense do poziomu, że zaczynają zarabiać więcej.
To jest niesamowite. Na maksa nie fair.
W sensie, wiele rzeczy w naszym zawodzie jest trochę takim, że nikt ci nie mówi, jak to działa.
A... Tak, to jest masakra z tym YouTube'em właśnie, że tak...
Oj, masakra.
To jest trochę jak surfowanie, nie?
No masakryczna jest ta praca. Dostajesz pieniądze, nagrywasz filmy, gadasz z ludzi, to jest dramat. Nie da się tak żyć.
Nie powiedziałem, że cała praca jest masakra, tylko że jakby nawigowanie tych informacji, które są tak właściwie niewiadome i wszyscy mają jakieś plotki właśnie i teorie spiskowe na temat tego. To jest skomplikowane.
To jest skomplikowane. No.
Co do samej pracy, złego słowa bym nie powiedział.
Nie, dlatego wiesz, jak mówiliśmy o zarobkach, ja też uważam, po prostu w stosunku do pracy, którą wykonujemy, jakby poziomu stresu, ciężaru takiego gatunkowego, który mamy, są to obrzydliwe duże pieniądze. To jest moja prywatna opinia. Jakby zdarzam się, jak pracują ludzie, jak zarabiają ludzie i tak dalej. Mam świadomość, tak jak wyglądają pensje w Polsce. Uważam, że youtuberskie są bardzo wysokie.
Ile widziałeś najwięcej, jak ktoś zarobił? Możesz powiedzieć coś takiego?
W sensie, ale co, na dealu, na sztuce?
Nie, na AdSense'a miesięcznie.
Ja nie uważam, że czymś rzadkim będzie powyżej 100 tysięcy. No, nie, to będzie czymś rzadkim, ale na pewno znam. My na mniej więcej jeszcze w dawnych czasach to potrafiliśmy z 30 tysięcy zarabiać za AdSense'a, 40. To myślę, że to było, wiesz, w 18 roku. Okej, no wtedy produkcja kosztowała 30, tak? Byliśmy gamoniami, tak jak ci wspominałem, nie? Jeżeli chodzi o finanse. Ale no my wtedy, no to był który 18 rok, to potrafiliśmy tyle zarabiać, nie? No to myślę, że dzisiaj 100 tysięcy na kanałach, które kręcą, nie wiem, miliony w zasięgach, to nie jest czymś bardzo niemożliwym. No, to nie jest niemożliwe.
100 tysięcy, piękne zarobki. Za taką robotę, że sobie siedzisz, po prostu rozmawiasz z ludźmi, albo nagrywasz filmiki, albo robisz cokolwiek. Ciekawy jestem, jak zarabiają te babeczki od make-upów. One też robią ogromne zasięgi. Ciekawy jestem, jak tam to się zarabia.
Kiedyś były chyba większe. Nie wiem, jak teraz jest. Kiedyś były dużo większe. No pamiętaj, że też ta forma dużo bardziej przeszło na krótką formę, nie? Bo wiesz, no tam niektóre branże bardziej oberwały, wiesz, na pojawienie się tej krótkiej formy niż inne, nie?
Ja dużo słyszałem o youtuberach, którzy właśnie poszli w taką profesjonalizację, trochę jak ty mówisz o tym mniej więcej, że poszli w taką profesjonalizację, że to im zaczęło wychodzić na zero, albo było nawet zbyt drogie i po prostu upadali. Często coś takiego się zdarza z twojej perspektywy?
Nie wiem. Trochę nie.
Ale wy z tego, co mówicie o tym mniej więcej, to u was trochę tak było.
Nie, już ostatnia jego odsłona była nawet niezła finansowo. To... Może wszystko się rozbije, dla kogo była niezła finansowo, prawda? Ja też uważam, no może inaczej. Teraz na przykład popatrz, to co robi, nie wiem jak bardzo kojarzysz, Freeze Resi
kojarzę.
Tak, no to zobacz, oni robią ogromne produkcje teraz. Wiesz, Freeze ma cały dom produkcyjny, nie? I jakby w ogóle kupa ich formatów polega na tym, że są duże, są ogromne, nie? I fajnie, że taki renesans następuje, bo te produkcje naprawdę przypominają... Nie chcę powiedzieć telewizyjne, ale no, jeżeli chodzi o skalę, że są naprawdę duże. Więc na pewno część twórców popłynęła na jakimś rodzaju profesjonalizacji. Może nie zostało to przeprowadzone dobrze. To zwykle, wiesz, może wynika z tego, że z błędnej diagnozy problemu. Że na przykład twórca widział swój kanał i mówił, o jak się sprofesjonalizuje, to mi wystrzeli. A może problem był na przykład w tym, że nie zmienił formy, że był w jakiś sposób nudny, że coś się przepalało u niego, coś innego nie działało dobrze, nie? Więc to należy zadać sobie pytanie, czy on popłynął dlatego, że się sprofesjonalizował, czy popłynął dlatego, że zrobił coś innego źle po drodze. A to już są bardzo, trzeba chyba na pojedynczych przypadkach analizować.
No ale patrząc na Mr. Beast, to ten gość wydaje jakieś totalnie astronomiczne sumy na te swoje plany.
I zarabia astronomiczne sumy. No jest tego, co mówi, tak.
Z tego, co mówi. Ale jak pytałem cię o to, czy nie chcesz wrócić do takiego formatu, to właśnie myślałem o czymś takim jak Mr. Beast.
Nie, bo... to nie. Taka misterbizacja YouTube'a, chyba Casey Neistat trochę o tym mówił, nie? Że rzeczywiście to są dobre filmy YouTube'owo, jeśli świetnie ogląda, mają wysoką retencję, jakby siedzisz na tym, nie, to tam jest, wiesz, tyle cięć na minutę, jeżeli patrzysz po tym, jak, wiesz, dzisiaj mamy konsumowane media, to jest perełka, to jest punkt, tak jak one powinny być konsumowane, ale kończysz takie, ja mam często tak, jak kończę film Mr. Beast, jak widzisz, czasami wpadnie, co ja w ogóle obejrzałem?
Oddajcie mi moje 15 minut.
Nie mam pojęcia, co obejrzałem, nie? Kompletnie nie wiem, co obejrzałem.
To jest taki totalny fast food informacyjny.
Tak. Tak. To nie znaczy, że nie jemy fast foodów, nie? Ale rzeczywiście czasami takie coś... Zobacz, ale obok tego, zobacz, jaki gatunek przeżył ogromny renesans na YouTubie. Wideo essay. godzinne, dwu, trzy godzinne. Ogromna, przecież ostatnio była drama, wiesz, w świecie wideo esejów i tak dalej, wiesz, tam 4,5 miliona było na filmie dramowym, nie? Więc znowu...
Mówisz o tym Pandora Gate'cie?
Nie. Nie, w ogóle nie o tym mówię. Ale nie, w ogóle kierunek wideo esejów na przykład w ogóle, wiesz, wyrósł, nie? Mam poczucie, że dużo też profesjonalnych materiałów się pojawiło, więc to nie jest tylko tak, że YouTube to jest, wiesz, Mr. Beast i koniec, nie?
No, Casey Neistat też miał bardzo fajny format.
Miał świetny format.
Szkoda, że już umarł i już nie.
No wiesz, no, vlogowy dużo osób w Polsce, w Polsce, w Japonii. Krzysztof Gąciarz, nie? On to taką, powiedzmy, adaptował na Polskę, nie? Więc, ale też dużo osób na zagranicą. No był taki po prostu czas vlogowy, nie? W tamtym okresie. To się fajnie oglądało.
Logan Paul też przecież vlogował, teraz nagrywa podcasty.
Tak. A ja Logana Paula akurat ja nigdy nie byłem specjalnym fanem. Ani Logana,
Kiedyś był bardzo nieprzyjazny, teraz jest w miarę spoko, moim zdaniem.
Było powiedziane, wiesz, biorąc pod uwagę japoński incydent i wiele innych rzeczy, że był nieprzyjazny.
To mnie bardzo nie boli, jak on pierdolił, po prostu gadał, jak się zachowywał. To jest dla mnie...
To nie, że dzisiaj gada dużo mądrzejsze rzeczy. Mam wrażenie, że dzisiaj jest bardziej wyważony biznesowo i jakby zwraca uwagę na to, co powiedzieć, ale to nie znaczy, że tam pod czapką się wiele zmieniło, w moim odczuciu.
Tak, bo wychodzi z niego czasami. Tak. Jak oglądam czasami niektóre rzeczy i tak rzuci jakiś tekst i tak sobie myślę, o kurwa.
To jednak... Ja mam po prostu wrażenie, że ma lepszy PR, trening PR-owy, żeby wiedzieć, czego nie mówić, a nie dlatego, że on się zmienił.
Tak, on ma PR-owca, nawet mówi o tym, tak. że nie pozwalają mu o czymś mówić. Był Andrew Schulza i Andrew Schulz napisał mu żarty na sam początek.
No.
I on chciał je przeczytać, ale przyszła jego osoba PR-owa i mówi, nie, ty nie jesteś komikiem, ty nie możesz mówić takich rzeczy.
Okay. No to widzisz, tym bardziej, nie? To tylko potwierdza, że cieszę się, że go nie lubiłem.
Myślisz, że zarabia się więcej, jak się targetuje lepszą grupę docelową na YouTubie? Czyli załóżmy, że ja miałbym odbiorców, którzy są, dla których reklamodawca musi więcej zapłacić YouTube'owi, to ja wtedy więcej zarabiam? Wiesz, masz jakieś informacje na ten temat?
Na pewno przy dealach, gdybyś miał firmy, z którymi pracujesz, to miało znaczenie. Przykładowo, pracowałbyś z samochodami. No to naturalnie, że pewnie lepiej, jakbyś miał widownię 30 plus mężczyźni, 40 plus mężczyźni, 30 plus kobiety, bo to jest chyba ta grupa taka kupująca samochody, ewentualnie rzeczy do nich, nie? Niż 18 plus chłopcy, dziewczyny, nie? Na przykład. To myślę, że przy firmach ma większe znaczenie, nie? To znaczy, na przykład masz kanał narciarski, nie? To 20 tysięcy wyświetleń na kanale narciarskim będzie warte więcej dla firmy narciarskiej niż, nie wiem, 300 tysięcy na kanale ogólnorozrywkowym, bo tu masz większą szansę, że się wtargetujesz faktycznie w klienta. Dla samego YouTube'a ciężko mi powiedzieć. Tak jak ci mówię, ten AdSense moim zdaniem jest jeszcze bardziej zagmatwany niż wyświetlenia nasze.
Ty się kiedyś spotkałeś z demonetyzacją, nie? Dobrze kojarzę?
Ja miałem przez tydzień, ale nie, no to w ogóle w mojej branży się zdarzały demonetyzacje.
Na czym to polega?
Bo jest ten żółty dolar.
Ale żółty dolar na cały film czy na cały kanał?
Na film. Na kanał to wiem, że wielu kolegów czy na kanał?
Bo ja nie, właśnie pytam o kanał. Bo
nie, na kanał nie dostałem.
Żółte dolary to ja często dostaję.
Żółte dolary się dostaje. No, tak, no to zarabiasz tam 2 złote z filmu.
I też nie wiadomo z jakiego powodu, bo ostatnio wypuściłem film o Izraelu, gadamy hardkorowe rzeczy. Zielony dolar.
A co oznaczasz w ankietach?
Że zawsze wszystko jest okej.
A, tak oznaczasz. To ponoć najlepiej mówić prawdę w ankietach. Czyli jeżeli rzeczywiście, no nawet nie ponoć, to akurat wiem, bo kolega tak ratował sobie kanał, że dostał on żółte po prostu z automatu, jak wstawiał po prostu film nawet na zaplanowany. Po prostu automatycznie YouTube dawał żółte i oni komunikowali to tak, że twoje poprzednie oceny w ankietach były niepoprawne, masz niską ich zgodność, dlatego po prostu z automatu dajemy żółte i będziemy sprawdzali ręcznie, czy nie dostaniesz w ogóle zielonego.
I
musiał przez ankiety dobrze przechodzić i pokazywać, że hej, w tym filmie może pojawiać się przemoc, ale tylko w kontekście, że o czymś rozmawiamy. Albo na przykład pojawia się użycie broni, ale tylko na przykład w formie ESG, czy coś takiego, nie? Więc jakby daję tylko przykłady, nie? Jakby z głowy.
Mi temnym też się już kontaktowali, właśnie to mi mówili, że trzeba być fair w tych ankietach.
Fair w ankietach, tak. Jeżeli mówisz na przykład o czymś faktycznie brutalnym, to wstaw o tym, hej, mówimy o takim temacie, który może być kontrowersyjny dla kogoś i YouTube ci nawet pokazuje w tej ankiecie, że hej, dalej będziesz zielony. Tylko dobrze, że oznaczyłeś, że jakby jesteś fair w tych ankietach.
Okej, tego nie wiedziałem.
Warto nie być uczciwym, nie?
Dodałeś tam nie.
Bo wojna, wiesz, Izrael, konflikt, coś tu się dzieje, nie, żadne z powyższych.
Ja się właśnie bałem takiej, to czego się najbardziej boję, to takiej full demonetyzacji, bo takie rzeczy też się zdarzały w czasach COVID-ów na przykład.
Tak.
Jak ktoś publikował różne skomplikowane materiały, to właśnie demonetyzowali im cały
kanał. No był też ten taki moment adapokalips, to był dawny moment, że po prostu YouTube... Jezus, co to były? To chyba były zamachy w Londynie, czy coś takiego. Mhm. Się tam, wiesz, filmik jest z zamachu z Londynie i tam reklama Coca-Coli przed tym leci. No i wiesz, no i reklamodawcy masowo zaczęli uciekać z YouTube'a, więc no i, wiesz, dziecko z kąpielą wylał, wszystkie reklamy poleciały, wiesz, i tak dalej, nie? To się to ustabilizowało. Myślę, że takiego szalonego, dzikiego to trudniej. No chyba, że wiesz, tańczysz w okolicach właśnie jakichś tematów kontrowersyjnych, ale spiskowych, no to tam pewnie możesz polecić łatwiej, nie?
Jak ty sobie radzisz z krytyką? Masz problem z krytyką, albo miałeś kiedyś problem z krytyką?
Specjalnie. To jest elementem tej pracy.
To ciekawe podejście.
No nie
I
wiem,
to z takim spokojem powiedziałeś?
No tak, bo mam blacklistę na jakieś 1000 słów na przykład, to po pierwsze.
A nie bałeś się, że nie będą mogli pisać normalnych komentarzy przez to?
Nie, no jeżeli dobrze je zrobisz, na przykład bierzesz, no dobra, użyję to, słowo kurwa, jednym już w kilku wariantach.
No ale to wtedy normalna osoba też nie może napisać kurwa.
No to nikt nie pisze. No jakby trudno. No poza tym, wiesz, jeżeli dostajesz rzeczywiście... Wielu twórców używa słowa hejt jako wymówkę do tego, żeby nie odbierać konstruktywnej krytyki. To też jakby
wiele krytyki przybiera, oni mówią, to jest konstruktywna krytyka tych chłopów.
Tak, oczywiście. Coś z dwóch stron. Miecz ma dwa końce, nie? Kim ma dwa końce w tej sytuacji? Po prostu widzę coś niewiadomego, cyk, ukryj już, nie? To nie znaczy, że nie miałem takich historii, że na przykład przeczytałem jakiś komentarz czy coś, rzeczywiście idąc spać o tym myślałem. Oczywiście, że... Ale to jest elementem naszej pracy.
Ja tak mam wrażenie, że z czasem się człowiek odparnia na to. Ja
chyba.
Na początku byłem więcej wrażliwy, teraz mam już naprawdę wyjebane. Potrafię
znowu przeczytać. Powtórzę, no, przy naszej pracy to jest jedna z niewielu niedogodności. Co nie znaczy, że należy to negować, tak? Jakby oczywiście język przemocy może prowadzić do wielu negatywnych elementów, zgoda. Ale uważam, że to i tak jest skala marginalna.
Czemu ty się tak wypowiadasz pozytywnie o tej pracy? W sensie to nie jest tak, że ta praca jest aż taka lajtowa.
Zajebista jest.
No jest zajebista, ale czy ona jest mniej wymagająca niż praca gdzieś w korporacji?
W dużej ilości prac pracowałeś przed YouTube'em? Mhm. I naprawdę nie masz poczucia, że YouTube to jest w ogóle jakiś inny level?
Mam, jest jak prowadzenie własnej firmy.
No to ja nawet mniej, ja nie wiem, mogę do 15 dziennie pracować, na przykład do 8. W jakiej innej pracy byłbym w stanie, nie wiem, zawieźć dzieci do przedszkola czy do żłobka i wracać o 15 i nie wiem. Okej, okay, czasami coś...
Jeśli masz swoją firmę, to możesz. Jeśli masz ogarniętą dobrze firmę.
Dojście do ogarniętej dobrze firmy trochę zajmuje, nie? To też jest, nie, bo, nie, no naprawdę mam poczucie, że jeżeli YouTube'a masz w miarę zbudowanego przez jakiś czas, to jest łatwiejsze znacząco niż prowadzenie firmy. Okej, okay, wszystko zależy od poziomu, wszystko zależy, jak bardzo się chcesz rozwijać, no bo ktoś mógł powiedzieć...
Ja uważam, że to, co teraz powiedziałeś, właśnie definiuje to, czy to jest trudne. Jeśli narzucisz na siebie presję i to, że chcesz się szybko rozwijać i chcesz dużo pracować, to jest jak w każdej
innej... Dobra, to ja wrócę do tego tematu walut, o którym opowiadałem, o kosztów różnych. Ja na przykład wychodzę z założenia, że pozwalam sobie na to, żeby kończyć tą pracę o 15-16, bo dzięki temu zarabiam czas z dziećmi, nazwijmy to. Brzydko powiem, zarabiam czas z dziećmi, ale tego sformułowania użyję. Nie zarabiam pieniędzy, nie robię więcej, nie rozwijam więcej biznesu, ale mam ten czas tu i teraz, dzisiaj. Bo od tego czasu później, co z tego, że ja będę miał ten czas za 6-8 lat, jak oni już będą mieli, wiesz, naście lat, nie? Co mi wtedy po tym?
Nie, no jasne, jak najbardziej się zgadzam. Ale wciąż bym przyrównał to do dobrze działającej firmy, że dalej możesz to robić, jak się...
Być może. No ja nadal uważam, że to jest jednak... Jest powód, dla którego jest to wymarzona praca dla wielu dzieciaków i jest powód, dla czego ona jest...
Ja myślę, że te dzieciaki sobie nie zdają sprawy, o czym one mówią.
Stanowczo. Ale jest dużo elementu atrakcyjnego w tej pracy.
Jest, zdecydowanie. No zwłaszcza ta wolność kreatywna, co? Możesz po prostu robić, co ci się
czas,
podoba.
Czas, brak szefa. Ja na przykład bardzo źle znosiłem wszystkie autorytety.
Ja też.
No, to jest zasadniczo. A mimo wszystko przy własnej działalności to nie jest tak, że tych autorytetów nie masz nad sobą. Masz czysto.
Ale jednak... je wybierasz i wiesz, kiedy możesz... No,
czasami tak, zależy w jakiej branży pracujesz. Masz jakiegoś kontrahenta, którego ciężko ominąć, albo naprawdę oferuje dobrą cenę i ciężko ci znaleźć na rynku, to musisz znosić.
Ja się wymiksowuję od razu takich tak? współpracy. Jezus,
na YouTubie masz łatwiej się wymiksować. No inaczej, na YouTubie istnieje wątek, w którym faktycznie jesteś pustelnikiem. Tworzysz sobie coś samemu, nie wychodzisz z domu, jesteś naprawdę, będąc YouTuberem, w stanie autentycznie się odciąć od świata, jeżeli naprawdę bardzo chcesz. I to jest wykonalne. Jeżeli się zaprzesz, będziesz miał wszystkie miniatury, tytuły, opisywał, montował, wszystko. Jeżeli będziesz chciał to robić, to można tak robić. I to było coś, co ja robię na początku, bo tak większość YouTuberów, jakich znałem, tak żyło na początku. To była banda piwniczniaków, naprawdę. Że siedzieliśmy, każdy z nas montował odcinki, robił miniatury, robił tytuły, nagrywał je sam i tak dalej. Wszystko robię sam. W całości, bo się autentycznie wyspał.
Ale to długo się tak pociągnąć niestety nie da.
No nie, strasznie to taksuje. Dlatego jak się zaczęła pandemia, wszyscy mówią, juhu, będziemy pracować z domu. A ja po prostu... PTSD, nie?
Po drugie, praca z ludźmi, kurde, jak potrafisz delegować rzeczy ludziom, to okazuje się, że oni robią dużo lepiej rzeczy niż te, które ty byś zrobił, tak masz, kurde, okej, tutaj można jeszcze dużo zyskać dzięki temu, że się pracuje z innymi ludźmi.
Początkowo masz ten drop takiej efektywności, nie, ale potem to się odbija. To wiesz, też dla wielu osób to jest coś prywatnego, nie, firmy, które budowali są bardzo ich, nie, ciężko niektórzy oddają różne rzeczy, też jest problem z zaufaniem. Też się, wiesz, o tym fajnie mówi dzisiaj, nie, że... Nie wszyscy dobrze znoszą pracę, wiesz, w grupach, w zespołach, albo taką on-fast, niektórzy dobrze znoszą, wiesz, zdalną, delegowaną, mailową, Są bardzo różne osoby, nie?
No u mnie tak jest.
Ty tak pracujesz
zdalnie. U mnie tak jest. Zdalnie, zdelegowane, nie widzieliśmy się nigdy na żywo. Raz się widziałem z jedną osobą i teraz pewnie święta się będę widział z drugą. Ale dla mnie to jest super i pamiętam, jak Kuba Rozkosz u mnie był, że mówił, że u niego jest dokładnie tak samo. Że jakby do każdego teamu dobiera się inne osoby i on sobie dobiera osoby do swojego teamu tak, że im to odpowiada. Jeśli masz takie osoby, które się dobrze w tym czują, to nie ma tak, że oni, że oni narzekają, ja może byśmy się spotkali, a tutaj nie ma spotkania w tej firmie, to ja się zwalniam. To trzeba dobrać sobie charakterem osoby do siebie.
To jest chyba taki plus, nie? Po pandemii, który nam został, że jakby dużo więcej zaczęliśmy spostrzegać, że możemy pracować nie tylko w biurach, że mamy te hybrydowe modele pracy, nie? Że możesz pracować dla kilku osób, dlatego pracujesz w biurze z nim ten, a dwa inne dedykujesz dni gdzieś tam do innej firmy, gdzie robisz to zdalnie, czy coś po weekendach, czy wieczorami, nie? Robisz to jakby, to jest taki chyba jeden z niewielu plusów pandemii, który nam został.
Ja pracowałem przez bardzo długi czas jako freelancer, więc ja już w ten sposób pracowałem wcześniej. Mi się dla mnie się nic nie zmieniło podczas pandemii.
To jeżeli w tej branży, no to stanowczo. Tak.
Ty miałeś problem z delegowaniem na początku? Nie miałeś czegoś takiego, że...
Myślę, bo już to myślę wiesz, o różnych etapach. Ja dosyć szybko miałem grafika. Bo byłem kiepski w grafikę. Więc szybko się nauczyłem mieć grafika do miniatur. Nie umiałem często nazywać wiesz, rzeczy, które chcę. No po czasie tego nauczyłem. Montaż mi nie było stać długo. Bo to nie były takie duże pieniądze wtedy. A strasznie się chciałem pozbyć montażu, bo nienawidziłem montażu wideo. Teraz nie trawię.
To jest więc... tyle roboty takiej żmudnej. No. Jeśli masz taki charakter jak moje, że po prostu cały czas zmieniasz wątki, to
tak, jest... Tak, montaż był bardzo źle, znosiłem montaż. Ja też byłem po prostu chyba słaby w niego. A resztę... Chyba nie było mi aż tak ciężko. A teraz jak zacząłem sobie zbierać wszystko do kupy, to chyba nie było mi aż tak ciężko delegować.
No. Ale ja nie jestem pewien, czy dobrze to interpretuję, ale mam wrażenie, że ty jak na osobę, która pracuje na YouTubie, to jesteś turbo ogarnięty.
Być może.
Nawet pamiętam, że w jednym z podcastów wspomniałeś o tym, że zrobiłeś sobie poduszkę finansową przed przejściem na te popularne naukowe materiały.
Troszkę miałem.
I sobie myślę, kurde, no to takie dobre biznesowe posunięcie, mądre.
Teraz też staramy się mieć.
Większość osób tak nie robi. Większość osób mówi, jolo.
To nie znaczy, że takich decyzji nie robiłem w życiu. Jak zaczynaliśmy mniej więcej, to tak trochę było, że jakby no, tak poszło, nie? Wiesz. Zresztą, no właśnie, i obok tego ci opowiadam historię, że nie umieliśmy za grosz finanse, wiesz, prowadząc mniej więcej, więc to nie jest tak, że jestem jakoś super ogarnięty i podejmuję tylko dobre decyzje, bo uważam, że podjąłem kupę złych, albo przynajmniej nieodpowiedzialnych i w sytuacjach, gdyby mi coś nie powychodziło, to mogłem dużo gorzej skończyć. Nie? Wierzyłem, że studia tak skończyłem. Proszę, na prywatne studia, no bo się nie dostałem na dzienne, więc zostałem sporym długiem, który później spłacałem, na szczęście do rodziców, więc to było trochę prościej. Więc to nie jest tak, że nie miałem zbyt decyzji finansowych. Nie? I trochę długów spłacałem sobie w życiu.
Teraz ktoś ci pomaga biznesowo, czy sam wszystko rozkminiasz?
Mam teraz doradcę tylko takiego podatkowego już. Na tym etapie tylko podatkowego. No już trochę czułem, że potrzeba. A tak większość decyzji podejmujemy po prostu z żoną wspólnie, jeżeli chodzi o finanse, no bo to jednak mamy tu całą komórkę rodzinną, to trochę szkoda z tego nie korzystać, skoro są dwie głowy mądre do tego. Znaczy jesteś żoną, partnerką, kimkolwiek, nie? Ale uważam, że no fajnie z tego małżeństwa korzystać i sobie pomagać z tym, no bo po coś
no
to
pewnie,
jest.
Że tak, jeśli masz taką rodzinę, która jest ogarnięta, to wiadomo, no. Że najlepiej możesz mi zaufać, możesz powiedzieć wszystko, a tak
dokładnie.
To jak powiesz komuś niezaufanemu różne rzeczy, to nie wiadomo, co się z tym później stanie.
Dokładnie.
Jesteś rozpoznawalny na ulicy?
Teraz mniej.
Byłeś no, bardziej?
Jak było mniej więcej, stanowczo. Teraz dużo, wiesz, no, pamiętam, że to bardzo, rozpoznawalność bardzo wpływała w wieku widowni, więc jak robiliśmy program ogólnie taki rozrywkowy, który oglądało już 300, 500, 600 tysięcy osób, to kto ogląda najwięcej internetu? No jednak dzieciaki, nie? To młodszy, młodzież, tak i tak dalej.
Zwłaszcza tego typu content, nie?
Tak, tak, taki, wiesz, rozrywkowy, hurdur, wszystko z McDonalda, nie? No to tak, to stanowczo wtedy było. Teraz...
I co, jak to wyglądało? Podbijali do ciebie na ulicy i my chcieli zrobić sobie zdjęcia?
Czy nie podbijał?
Ale do mnie podbijają, ale nie aż tak bardzo.
No nie, teraz jak jesteś starszy, to mniej. Jak byłem młodszy, to trochę więcej, a w ogóle jak masz dzieci, to masz tarczę. Mało kto podchodzi, jak widzą cię, bo jesteś dorosłym panem z dziećmi, to się trochę wstydzą. Więc jest mniej. Na pewno, wiesz, no w czasie mniej więcej było tego więcej. Też jeśli zdarzy, ktoś zobaczy, napisze na Instagramie, hej, widziałem cię gdzieś tam, tutaj, nie podchodziłem, czy coś tam. Czasem ktoś po prostu podejdzie, przyjmie piątkę. Tak rzadziej już jest to.
Nie masz jakichś takich ambicji, że kurde, kiedyś robiłem takie wyświetlenia i takie, tak dobrze się kręciło to mniej więcej, a teraz już nie robisz takich wyświetleń, więc może fajnie by było wrócić do tego? Nie masz czegoś takiego, że cię to trochę boli?
Tutaj używam często tego porównania z końcem tęczy. Jak gonisz, próbujesz znaleźć ten garnuszek złota na końcu tęczy. No i szukasz tego garnuszka i wiesz, co jest na końcu tęczy? Tęcza idzie dalej. Wtedy tego garnuszka tam nie ma. I biegniesz. I jakby mam poczucie, że ja miałem jedynki na czasie, miałem naprawdę milionowe świetlenie. Nawet teraz mi się zdarzają. Jakby jako twórca czuję się bardzo spełniony. teraz czuję, że cieszę się, że robię sobie popularne naukowe, bo to jest na przykład coś, czego bałem się długo w życiu zrobić, bo bałem się, że nie mam zespołu, bałem się, że brakuje mi wiedzy, że nie będę w stanie tego uciągnąć na takim poziomie, jaki będzie satysfakcjonujący dla mnie.
Czyli ty długo nad tym myślałeś?
Tak, długo. To nie jest tak, że to zanim ja to zacząłem, to tak ze 3 lata wcześniej już o tym myślałem. Długo. Bo się bałem tego zrobić, bo bałem się, że nie będę właśnie wiedzy, że nie zbiorę dobrego zespołu ludzi, który będzie researchował mi pomagał, nie miałem tej wiedzy.
No i pewnie miałeś też konkurencję, która myślałeś, że jest zajebista.
Nie aż tak. Konkurencja mi rzadko przeszkadzała. Jakby uważam, że konkurencja jest dużym słowem na YouTubie, tak naprawdę. Spokojnie mieszczą się 2 formaty obok siebie bardzo podobne i to nawet częściej sobie pomagają niż przeszkadzają tak naprawdę. Nie? Mhm. O ile nie masz jakiejś fanatycznej widowni, która albo naprawdę nie podkręcasz do jakiegoś takiego poziomu, to nie sądzę, że to jest jakiś taki gigantyczny problem. No weź podcast na przykład, patrz. No to, że nie wiem, czy ty, czy Karol Paciorek, żurnalista, przeprowadzi się z tym samym gościem, to w żaden sposób na nic nie wpływa, tak mi się wydaje, bo to mogą być zgoła 3 różne rozmowy, w ogóle inaczej ujęte i...
Niektórzy nawet specjalnie robią tak, że jak widzą, że ktoś już zadał jakieś pytanie, tego później nie zadają, żeby ta rozmowa była inna.
Więc dokładnie, więc da się to zupełnie inaczej pokierować, nie? Więc tak sobie myślę, że to w ogóle nie przeszkadza. Byliśmy przy tym pytaniu o tym popularno-naukowy, że to chciałem wcześniej. Możemy cofnąć do pytania, jakie było, bo chyba...
Wcześniej rozmawialiśmy o popularności.
A, popularności. No to chyba na popularność odpowiedziałem. Mm-hmm. Więc no mówię, z popularno-naukowym mówię, to ja długo się starałem to na pewno.
Miałeś jakieś inspo ze Stanów Zjednoczonych? Jak kto był dla ciebie inspiracją, jeśli chodzi o ten kanał?
Skakałem między różnymi kanałami, nie? Jakby nie miałem czegoś takiego, że jest jeden, który mi się bardzo podobał. Niektóre formaty, na przykład, mi się bardzo podobały, to takie beztwarzowe, nie? Że miałeś tylko animacje, czy coś takiego, bardzo dobre były formaty. Był taki Simon Cowell? Simon Cowell, on się nazywał Simon. Visual Politic EU on się nazywał chyba kanał. On miał taki pierwszy format, który mi się bardzo podobał. Ładny kadr w tle miał i tak dalej. On się brał temat i tak w około 10 minut go przerabiał. Nie możesz zapomnieć na pewno o Visosie, nie? No Visos to jest taki, wiesz, biblia u nas, jeżeli chodzi o popularno-naukowy, nie?
Nie kojarzę.
Visos? No to jest jeden z najstarszych kanałów popularno-naukowych. Hey, Michael, Visos here. No to jakby V-sauce chyba się pisze.
Dobra, znajdę to później. Ja się tak mówiłem, że polskie media nie wszystko kojarzą.
To jest zagraniczne.
To jest akurat zagraniczne.
Tak.
Powiedziałeś, że to u nas.
A to przepraszam, może źle ująłem. To tak, zagraniczny największy kanał, albo przynajmniej taki bardzo rozpoznawalny. Dużo mniejszych kanałów, na pewno fajny jest, ale no ja nie umiem aż tak w animacji, po prostu animacja jest też droga. Kurzegast, tak? To jest ten... bardzo dobry taki z animacjami kanał. No, świetny. Jest cała masa dobrych kanałów, jeżeli chodzi o popularne naukowe. Więc to na pewno była jakaś, wiesz, wypadkowa, nie?
To ciekawe, że nie miałeś takiego podejścia, że widzisz, że jest jakaś konkurencja i że ci ludzie będą woleli oglądać inne filmy niż twoje.
Nie, nigdy nie specjalnie.
No, a może to też twój staż na rynku, po prostu wiedziałeś, że się
zaczniesz. Może to jest to.
Miałeś też swój fanbase, nie?
Ja nie wiem, czy ja go przynosiłem. Ja nie wiem, czy ja byłem... No też by trzeba trochę rozdzielić youtuberów. Mam wrażenie, że są youtuberzy, którzy są bardzo oparci o swoją osobowość, a są youtuberzy oparci o swój content. Przykładowo. Logan Paul może być, albo Jake Paul może być dla mnie youtuberem bardziej, albo KSI, youtuberem bardziej osobowościowym. To znaczy nieważne, co on by robił, zaczyna robić muzykę, walczy w boksie, czy coś innego, to idą za nim jego widzowie.
I oni zresztą to robią, oni robią wszystko po prostu.
Robią wszystko, a mam wrażenie, że są youtuberzy, którzy są kojarzeni za ich treść, za to, co dostarczają, a nie... I ja myślę, że jestem takim youtuberem, że nie do końca ludzie bardzo lubią Ignacego Łukowskiego, kolegę Ignacego, nazwijmy to, tylko content, który przynoszę. Że to nie jest tak, że ktoś jest super zajarany moją osobą, tylko treścią, którą przynoszę. Ja też nie do końca dopuszczam do tego, żeby pokazywać wszystko sobie. Jak oczywiście nagrywałem te gierki, co wspominałem na początku, że gadałem dużo, to naturalnie więcej wychodziło ze mnie jako człowieka. Ale teraz...
Mniej więcej pewnie też dużo z siebie wychodziło.
Dużo więcej wychodziło. Teraz tak naprawdę, gdybyśmy bardzo chcieli to obedrzeć tak już z całej magii, to jest tym panem, który czyta skrypt z promptera. Mhm. To gdybyś wstawił tam innego pana albo model AI, który to czyta, czy ktoś by się zorientował. Może to jest takie bardzo brzydkie, takie już, wiesz, obdzierające całą tą pracę, ale tak trochę jest.
Ciekawe, kiedy zaczną być youtuberzy zbudowani przez AI, co?
Już mi paru kolegów pokazywało swoje modele, wiesz?
Zbudowane w AI?
Tak, zbudowali sobie swoje modele już AI, wgrali swoje próbki głosowe, znaleźli osoby, które mogą za nich czytać. Jeszcze jest trochę elementów, ale chwila, moment, myślę, i będziemy mieli twórców, którzy mają w miarę statyczne formaty, których będą mogły zastępować modele AI.
Czyli po prostu nie będą musieli brać udziału w tych odcinkach?
Dokładnie tak.
Wow. Szybko to idzie, co? Ciekawe. I to pewnie za pół roku już będzie aktywne.
Chyba Unia Europejska jakoś w końcu chce to przyblokować mocno. W ogóle budzą się. Jak to z władzami, one zawsze potrzebują tego. I dopiero ruszają, nie?
Pytanie, czy będą mieli czas w ogóle na to,
no,
żeby zareagować.
No, czy to już nie pójdzie tak daleko, że nie zdążą wyhamować. No, ale no AI no, trąbiło się już długo, nie? Chyba, że to będzie, wiesz, znowu taki, wiesz, jednorożec dla wszystkich inwestorów, że hurdur AI.
No, najgorsze jest to, że jakby łudzisz się, że nie, no to AI nie zastąpi osobowości, nie będzie tak jak człowiek, a później przychodzi do mnie jakiś ekspert i mówi, że to AI lepiej naśladuje człowieka niż człowiek, że ludzie, którzy znają jakiegoś człowieka i mają rozpoznać, czy to AI, czy to ten człowiek, to wybierają AI.
Tak.
To ja jestem w stanie lepiej naśladować.
Prawda. Są takie wątki, nie? Ale mówię, ja mi brakuje też trochę wiedzy. Ja nie jestem aż tak dobry w to, ale mówię. Mam paru kolegów też z branży, którzy bardzo mocno śledzą.
Ty nie próbowałeś jeszcze?
Ja nie próbowałem. Nie próbowałem jakoś tak. Nie czułem, że potrzebuję. Ja lubię stanąć przed tą kamerą, lubię to nagrać. Jakoś tak. Właśnie z kolegą to było moje pytanie do niego, mówię, a ty tak nie lubisz się stanąć? Po prostu nagrasz, jest fajne, ja lubię to zrobić. Jakby. Nie mam tego dużo, bo ja też nagrywam się, wiesz, no jednak, jeżeli mam film 10-minutowy, to mi nagranie zajmuje 20, 15, w jednym take'u nagrywam w większości, nie, więc...
To mega szybko ci idzie.
Mam gotowy plan, setup.
Tylko, ale ten cały plan zajmuje wtedy dużo więcej czasu, nie?
Mam cały setup sztywno stojący, nie? Mam, wiesz, z żoną nagrywamy to.
Tak samo jak ja masz.
Stojący statyw, mam studio całe, w którym wszystko stoi. Wchodzę przed kamerę, wgrywamy na tablet po prostu, bo ja z prompterem czytam. Kiedyś z głowy mówiłem, albo na 2-3 zdaniówkach mówiłem, ale wydaje mi się, że nauczyłem się po jakimś czasie na prompterze.
Nauczyłeś się nie machać oczami, jak czytasz?
Jak masz dobrze prompter, to nawet nie będziesz machał oczami. Po prostu patrzysz w miarę, cały czas w jedno miejsce i nie widzisz. Bo prompter masz też założony na obiektywie. Patrząc prosto w obiektyw, tak naprawdę ciężko jest, tak jak patrzę na twoją twarz, ciężko jest wtedy zobaczyć to, nie?
Tak,
musisz się tylko nauczyć.
Podobno ludzie też ruszają głową.
Niektórzy tak ruszają, ale to jest kwestia wprawy, ja już to długo robię i...
Dużo widziałeś youtuberów, którym się odkleiło od sławy? Często to jest...
Więcej niż nie widziałem. Tak bym powiedział. Którego nie odkleiło. Na pewno na jakimś etapie.
Jak byś to zdefiniował? Co to znaczy, że im się odkleja? To jest dla mnie ciekawy temat.
Teraz cofnijmy się w czasie do 1980 roku i powiedzmy sobie, tym gwiazdom rock'n'rolla to odkleiło od tej sławy, nie? Cofnijmy się do lat 90. tym gwiazdom trash metalu odkleiło od tego. Cofnijmy się do 2000 i powiedzmy tym gwiazdom hip-hopu od tych pieniędzy się odkleiło. Każdemu się odkleja, jak jest młody, mu się pojawiają pieniądze.
No, ja też się trochę cieszę, że wcześniej mi się nic nie udało takiego większego, bo to jest niebezpieczne. Ja bym nie miał narzędzi w głowie, żeby sobie z tym poradzić.
Wydaje się, że nie miałbym w ogóle.
Odkleiłbym się na 100%.
Ja miałem 23 lata chyba, jak zaczynałem w ogóle tworzyć na YouTubie. A większość moich kolegów miała 17-18, wiesz.
I wtedy jesteś w tym imprezowym okresie, masz dużo pieniędzy, jesteś sławny, to jest kurwa, jest wybuchowa mieszanka.
Wrócę w ogóle jak bumerang. Patrz, większość youtuberów to byli piwniczniaki. Oni nie pochlali sobie, wiesz, w liceum, wiesz, nie wybawili się jeszcze, wiesz, nie porobili tych wielu głupich rzeczy, jak mieć 15, 16, 17 lat. Oni mają 18, 19 i nawet są trochę upragnieni.
Tak, czekają tylko na to.
Pojawią się pieniądze, wiesz. Tutaj.
I tutaj benzyna i ogień.
Dokładnie tak.
No, ja miałem farta tak właściwie, jak teraz o tym myślę, że ja się wybawiłem zawczasu wtedy i nawet wtedy już pamiętam, że miałem takie myśli, że trochę się martwię. Dobrze, że mnie nikt nie nagrywa, że bo te internety, to wszystko zostaje w tych internetach. Już pamiętam, że wtedy o tym myślałem. Teraz gdybym był w takim miejscu, jak jestem teraz i robił takie rzeczy jak wtedy, to by było niebezpieczne bardzo.
Teraz wiesz, nie piję alkoholu prawie w ogóle.
Ja też nie piję.
Ale właśnie rozmowa z panem Robertem
Rutkowskim.
Rutkowskim, tak. Tu też słuchałem u ciebie. Była jedna z takich, które mocno wpłynęły, ale do akurat on się pojawił na wielu podcastach i w wielu, wielu różnych mediach. To nie jest tak, że tej osoby nie znałem, ale no, jak ja pomyślę, że kurde, jak miałem 21 lat, 22, 23, to miałem poczucie, że ja już tak sobie w życiu popiłem. Wiesz, o co chodzi? Ja chcę doliczyć, kurde, no, gdzieś z mojego rocznika, z moich okolic, no, większość z nas w okolicach 15, 16 roku życia mogliśmy powiedzieć, że byliśmy relatywnie doświadczeni w chlaniu.
No tak. I w jaraniu.
W jaraniu. No. I to było takie, że jak pamiętam, że szedłem do liceum, takiego lepszego w powiecie u nas, to przychodziły właśnie dzieciaki, które nigdy wcześniej nie piły, a my byliśmy tacy już w miarę doświadczeni, nie? Wiadomo, ile było wódki, trzeba wypić, jak się przepijać, wszystko wiedzieliśmy.
Tak, ja pamiętam, że wchodziłem na imprezę i właśnie widziałem tych łebków, którzy brali tą połówkę i pili tak.
Tak, dokładnie.
Ja tak sobie siedziałem i mówię,
poczekamy, 20 minut ci daję, nie? Czy coś takiego. Tak, więc jakby ja już na studia idąc miałem to samo i to jest naprawdę, wiesz, jakby to było tak kulturowo, wiesz, normalne, nie? Przyjmowaliśmy, że to jest git, że to jest okej, że tak, oni byli lamusami, nie, wiesz, a nie my. My byliśmy już ci doświadczeni, a oni byli gamoniami, nie, wiesz. To jest w ogóle dopiero, jak na tą perspektywę zwrócisz uwagę, nie?
Tak, i później jak przestajesz pić, no to jesteś dziwny. Nie idziesz z nami na imprezę, jakby nie pijesz browara.
Ale masz, wiesz, masz grupę znajomych, na przykład już teraz się, wiesz, poszerza, to, wiesz, to też myślę, że tak w ogólnym takim dyskursie się już coraz częściej pojawia.
Wydaje mi się, że to jest po prostu coraz bardziej normalne, że ludzie nie piją alkoholu.
Po prostu.
No bo to jest takie marnotrawstwo i organizmu, i twojego czasu, i tego, że jesteś skacowany 3 dni i po prostu jesteś nieogarnięty.
Wiesz co, no myślę, że jeżeli nie dojdziesz naprawdę tak do tego, że po tej 25 roku życia ten kac cię naprawdę tak srogo dojeżdża, bo mi się tak zaczął dojeżdżać. I ty naprawdę nie potrafisz wyciągnąć w związku przyczynowo-skutkowego między chlaniem a kacem, to, no to ciężko już mi będziecie wyciągnąć.
No i teraz jak wytłumaczysz sobie brak totalnej produktywności przez jeden...
Ja nawet czasami się... niektórzy mają po półtorej, dwa dni, niektórzy.
Ja mam trzeka, ja w ogóle nie piję, więc jak już mam jakiś tam super okres, że stwierdzę, robimy coś i wypiję trochę, to pamiętam, że miałem 3 dni kawy i stwierdziłem, nie, kurwa, nigdy więcej.
A wiesz, jak jeszcze ćwiczysz, na przykład na bieganiu, to w ogóle o tak lecisz od razu mentalnie, bo na wydolności, na tętni, na każdym wskaźniku to mentalnie widzisz, nie? Więc no, to był taki główny powód, wiesz, to nie znaczy, że nie wiem, napiję się piwa. To nie jest nic złego. Po prostu wolę, jeżeli już mam napić piwa, wybiorę zero. Po prostu i tyle, nie? Nie mam potrzeby picia i już, nie?
No, ale w mediach przynajmniej wydaje mi się, że to jest coraz częstsze, że ludzie mówią, że nie piją, nie?
Stary, miałem jakiś ksywę kolega polewacy, wiesz. Ignacy w wewnętrznych kręgach miałem kolega polewacy. Nie? To jest dopiero wyszczycenie się, nie? Umiejętność uchlania, tak. Ale w wewnętrznych kręgach, tak. Przykre, nie?
Przykro. To jest, ale dobrze w takim razie, że to się skończyło. No nie. To jest tym najważniejsze. Tak samo kiedyś miałem z jaraniem, też sporo paliłem.
Nie,
tak.
W ogóle jeszcze się odbiłem od tego.
I to mi w ogóle się nie podobało, to było w tym najdziwniejsze.
Mi się to jedynie podobało w Holandii. Mieszkaliśmy przez tydzień na takim kawalerce 24 metry w 4 osoby. Tam to było fajnie. Jeździliśmy na rowerach w Rotterdamie, szybko się bawiliśmy. Wróciłem do Polski, to był jakiś taki, wiesz, kirany giec na 7.
Te słówki jakieś.
Tak, w ogóle nie czułem, komety padające. Nie czułem tak tego w ogóle w Polsce, kompletnie. Jedyne, co mi się chciał po zielsku, to spać, nie? Tak. W ogóle nigdy już takie jak... I dlatego w ogóle odszedłem od zielska, nie? Kompletnie nigdy mnie to nie dotknęło.
Dokładnie. Zastanawiałem się, czemu przyszedłeś w długim rękawie, bo widziałem, że robiłeś sobie tatuaże u Mateusza Kanu.
No. I... Nie wiem, bo zimno. Ale nie, no mam, oczywiście, że mam. Tutaj się zaczyna. O, tak, teraz to jest w ogóle bardzo świeże, więc część
jeszcze
goi.
To widzę nawet, że jest świeże.
No. Część jeszcze goi. No ja to robię już od 3 lat mniej więcej. Wiesz co, bo może nie jestem youtuberem typowym, który musi robić film, zrobiłem sobie tatuaż, reakcja mojej żony, mamy syna, na, i duża miniaturka. O.
Też się długo na tym zastanawiałeś, czy od razu?
Nie, to japoński mi dłużej siedział. Długo myślałem o nim, żeby w ogóle zacząć z nim.
I to też jest bardzo ważna informacja, żeby nie zaczynać za wcześnie.
O, tak. Ja zacząłem trochę później, też miałem mniej więcej przegląd kosztowy, też miałem szczęście, że miałem kolegę, który miał kanał o tatuażu i wiesz, ja po prostu do niego napisałem, hej, podoba mi się ten styl, on mi polecił artystę w Polsce, ja się z nim popisałem, wiedziałem mniej więcej, jaki to jest zakres cen, miałem tylko od pleców zacząć, no i wyszło jak zwykle, że w full body suit jestem, nie? Znaczy, to jeszcze przede mną ze 3 lata, myślę, zostały.
Ale to jest, ja to każdym razem, jak robię tatuaże, to ja wychodzę taki zajarany i mówię, kurwa, nie mogę się doczekać.
A ja bardziej lubię drogę, wiesz? W ogóle mnie nie interesuje jakby cel, taki finalny, ja lubię drogę tatuażu, w ogóle taki, wiesz, jeżdżenie tam, przeżywanie, strasznie fajne. Bo Kanu u ciebie był, nie? Miał odbiór taki mieszany, miał, więc też to jest trudny taki odbiór, jeżeli nie znasz go głębiej, no, ale on jest takim bardzo rzemieślnikiem, takim japońskim rzemieślnikiem.
Tak, po drugie, wiesz, ludzie na YouTubie to są chorągiewki totalne.
Wiesz, nie wiem, no bo czasami jestem w stanie zrozumieć, że nie każdy, to nie dla każdego jest, nie? To nie każdemu musi to siedzieć i już, nie? Jakby, no ja po prostu, wracając z tego, że mam długi rękaw, no po prostu jakoś nie czuję, że tatuaż to jest coś, co ja muszę chodzić i pokazywać. Jakoś nie czuję, że to jest bardzo moje. Ja to bardziej mam przede wszystkim z takiego artystycznego punktu, mi się on podoba po prostu tak bardzo wizualnie. Coś ja to traktuję, jakbym miał taki prywatne dzieło sztuki w domu.
Dokładnie, tak samo do tego podchodzę, po prostu, to jest po prostu zajebiście ładna rzecz.
Ładne dzieło, które mi się podoba i to jakby pasuje do mojej wrażliwości artystycznej, ta sztuka na mnie działa, a że mogę ją umieć na sobie, no to jest element tej sztuki właśnie konkretnie i to na mnie działa.
No i ten tatuaż japoński jest taki mega specyficzny, jest kilka takich styli i właśnie ten japoński się tak mega wyróżnia. Co sobie wybrałeś, co było dla ciebie ważne, żeby wytatuować?
Wiesz co, to był wątek... Ja bardzo lubiłem węże na tatuażu, bardzo mi się podobały. Taki był dwa takie wydarzenia, które pamiętam. Rewolwer Guy Ritchiego, taki film. Ten tatuaż, który tam był bardzo średni, taki był wątek torturowanego jakuziaka. Miał na plecach takiego samuraja skrzyżowanego właśnie z takim wężem otaczającym go. Mhm. I takie stare anime, bardzo dobre skądinąd, Ninja Scroll to się nazywało, taki długi film to był. I tam był też taki wątek, nadal to jest głupie, jak oglądałem, byłem młodszy, w tym mi się to podobało. Że laska miała właśnie tatuaż wężowy i te węże wychodziły. I strasznie mi się podobało zawsze. Jakoś tak na mnie to działało. Ale to było jeszcze...
Te węże wychodziły, to znaczy?
Tak z niej, że ona miała moce takie. Mhm. Strzelały. Dobra, no okej, okay, podobało mi się, jak byłem młodszy. Byłem starszy, to sobie to dopracowałem w głowie. Do poziomu, że właśnie podobały mi się te dwa elementy na tatuażu. Nie? Mhm. I dopiero jak się z Mateuszem właśnie zderzyłem, moim tatuatorem, to on mi dopiero powiedział o wszystkich zasadach, które tam są, że wybierasz z wizerunku stu iluś tam bohaterów i w ogóle na przykład jeden, który wybrałem, który mi się podobał, powiedział, że nie może mi zrobić, bo ten wizerunek robi innemu klientowi. Musiałem brać inny. Nie?
No to przecież ciekawe.
No tak, bo jako tatuator robił jeden wizerunek komuś. Chyba tam tłumaczył, że jeżeli skończy już i odbędzie trochę czasu, to może innej osobie zrobić ten sam wizerunek, nie? Czy coś takiego. Tam, no mówię, to są specyficzne zasady. Są.
Tak, on jest bardzo wkręcony w tą kulturę, ale to jest zajebiste.
No,
bo to jest
taki powinien być ten tatuator. Japoński jest bardzo, wiesz, wymagającą kulturą. No on też jest jakby częścią rodziny, nie? Tam jest tajwański, więc to jest bardzo u nich ten system, ten mistrz, rzemieślnik. Wschodnia jest zupełnie inna ta kultura niż nasza, jeżeli chodzi o tą kulturę pracy, nie?
Kiedy się zdecydowałeś na całego bodysuta?
Po 6 sesji pleców.
Czyli na początku był projekt tylko na plecy?
Tylko później... plecy, znaczy ja myślałem, że to będą tylko plecy, ale jak poszedłem na pierwsze ten, dostałem super stringi, tam string, traumatycznie to było, pierwszy raz się biała, kurde, skóra, jeszcze ulany był, od pleców i on mi zaczyna rysować, idzie mi po pośladkach, wiesz, do końca praktycznie od tyłu, nie? I to są plecy tylko. To są plecy. I to jest tak zwane w ogóle centrum całego tatuażu. A potem, jakby już poszło, mi się nie podobały te paski, ale się okazało, że nie muszę z tym paskiem robić, że to jest bardzo przemyślane, bo jak masz koszulę i ci się wywija i tak dalej. Podobały mi się trzy czwartówki, czyli nie do końca rękawa. Mhm. I już tak przy 6-7 to żona
czyli,
już...
Czyli mówi. Jak masz cały? Jesteś...
Jestem dotąd.
Nie masz paska? Okay, nie masz.
Ja mam paska.
Okay.
Jestem dotąd, tutaj, kostki wycięte na pachy i na genitalia.
Gdzie cię najbardziej bolało?
No chyba klasycznie, czy cały tatuaż boli, nie? No nie ma, że nie boli, ale no, ja dobrze znoszę relatywnie. No bolą wszystkie żebra, wszystkie przy kościach.
Dół pleców podobno boli strasznie.
No mnie nadmiennica trochę bolało. Pachy, oj, pachy, to jest życie. Naokoło pach, chyba nie mam pach zatatuowanych.
Naokoło. Mnie wszędzie bolało tam, gdzie jest blisko skóra kości.
Skóra kości, to jest zwykle takie... Tutaj na przykład barki dobrze zniosłem. To wiesz, często świetnie znoszę ręce, bardzo dobrze znoszę nogi.
Nogi są podobno najgorsze.
Nie wiem, w ogóle idzie. Okej, dobra, nie wiem jeszcze pełnego wypełnienia, ale mam gruby kontur, mam pociągnięty, bo no znowu, japoński tatuaż. Cienkim konturem, grubym konturem, jeszcze grubszym konturem, specyficzny sposób robienia, więc ja przez 2 lata, przez 1,5 roku robiliśmy tylko kreski na ciele. Tak, z jednej strony nie masz w ogóle efektu, jakby, dlatego mówię, ciężko wydaje mi się, że japońskim lubić oczekiwanie takiego dużego efektu na końcu, musisz być cierpliwy do tego, co jest w ogóle sprzeczne z moją całą osobowością, ale wiesz.
No ale zajebiste to są efekty później, jak ja sobie oglądam te całe tatuaże, to sobie myślę, kurde, no i to jest takie fajne, wszystko dopasowane.
Wiesz, to się fajnie wygląda, jak widzisz gości w pełnych tych bodysuitach, a tam wiesz, tam się przewijają ludzie, przyjdzie tu jakiś klient, tu ktoś, i widzisz tych gości w tych pełnych tatuażach, to super to wygląda.
Ja, masz kolor u siebie, czy wszystko czarno-białe?
Plecy mam więcej w kolorze. Mhm. Na ciele będę miał potem, bo teraz, no znowu, zasada japońskiego, jestem po konturze, więc idę teraz czerniami, szarościami, idziemy od góry do dołu. I dopiero potem kolejnym kolorem od góry do dołu i tak dalej, i tak dalej.
Taka droga, ty ile mówisz, że 6 lat będziesz obiecałeś?
No, coś takiego. Myślę, że w granicach 50 sesji będzie. Teraz jestem na 20 iluś? 6, 7, 8?
I jeździsz tam na takie sesje dwudniowe?
Teraz 2, ostatnio byłem na 4 dni.
4 dni? Bez przerwy?
Nie, 7 dni było łącznie, 3 przerwy pomiędzy i 2 znowu. Wow. Ja źle to zniosłem, bardzo trudne to jest.
No, to już jest dużo.
No a teraz mam w tym roku 2 dniówkę na początku roku, a potem mam 3 dniówki.
3 dniówki.
No bo nie, no na jednych to się strasznie wolno, to jest naprawdę kupa pracy. Mhm. Jest naprawdę kupa pracy.
Tak, i to wbijanie trzeba, ktoś ci nie wejdzie, skóra źle reaguje, nie
tak,
chce się
tak, poza tym wiesz, skóra się w tym goi, sypiesz się cały, strasznie dużo się goi.
Ty siedziałeś w tych podobno pampersy się takie zakłada, okleja się
tak? Tak, w pampersach też, nawet niedawno zdjąłem, tak naprawdę, ale tak, to trzeba całość.
Ja jeszcze nie doświadczyłem pampersów, więc to jest tak. Jeszcze przede mną.
A wiesz, starość, wiesz, kiedyś będziesz może musiał dostarczyć. Najpierw swoim dzieciom kupujesz pampersy, potem one tobie, nie? Tak to chyba jest.
Jak podchodzisz do social mediów, jeśli chodzi o twoje dzieci? Dajesz im normalny full dostęp?
Nie, oni nie są jeszcze na wieku, żeby w ogóle chcieli. Oni mają 5 lat i 3 lata.
Nie łapią się w ogóle?
Nie, w ogóle. To, wiesz, starszego syna zaczął interesować Minecraft. Mhm. Bo zobaczył jakiegoś kolegi na koszulce, że istnieje coś jak Minecraft. Więc to trudno mi mówić. Jeszcze.
A jakie masz plany? To też będziesz pewnie dostosowywał do tego.
Na pewno, bo to nigdy nie możesz powiedzieć, że jest jednoznacznie. Myślę, że nad tym się w ogóle pracuje dużo szybciej, bo to musisz ugruntować, myślę, że w dziecku poczucie wartości silne, a to się gruntuje szybciej. Po drugie, dziecko musi ci ufać, to też gruntujemy wcześniej. I myślę, że jeżeli te dwa elementy się uda, to istnieje szansa, w której jeśli wydarzy się coś złego w social media, bo ja nie oszukuję się, jeżeli dziecko będzie chciało mi się nie pokazać, to mi się nie pokaże. I jakby nie czarujmy się, to nie jest tak, że jak świat światem dzieciaki uciekają przed swoimi rodzicami z różnymi elementami, więc jakby nie czaruję się, jeżeli on będzie się chciał przede mną z czymś ukryć, to mu się uda, ale chciałbym mieć sytuację, że jeżeli przydarzy mu się coś przykrego, to mi będzie chciał o tym opowiedzieć.
No, że będzie chciał ci o tym opowiedzieć, że nie będziesz chciał chodzić źle i przydarzyło ci się coś przykrego.
I to jest moim zdaniem taki best case scenario.
No,
zbudować. Ale nie wiem, jakie będą social media zaraz. Patrz, tak naprawdę era przedtiktokowa mówiła się, że jest zła, nie? Pojawia się TikTok, który wywraca w ogóle, wiesz, szachownicę jeszcze raz do góry nogami. Jest jeszcze szybszy, ma jeszcze większy wystrzał dopaminy. Masz 2 wyświetlenia, ale jutro masz 180 tysięcy. Trzeciego dnia masz 1 000 000, a czwartego dnia masz 0, nie? Jesteś tak przeładowany tym, że to jest dramat, nie? No.
Właśnie ostatnio mi pokazywał znajomy. Patrz, przeczytałem pierwszy filmik, 1 200 000 w zasięgu. Tak. Mówię, jak to kurwa 1 200 000 w zasięgu na pierwszym?
Zresztą już 2. 3, bo jeszcze ty obejrzysz.
Ale to jest niesamowite, to, że można zrobić takie zasięgi. 1 200 000 to nie jest mało.
Nie.
To jest naprawdę gruby TikTok.
To jest gruby TikTok na Polskę, to jest spory TikTok. Więc wiesz, jakby oczywiście nie wiem, jak z nimi to będzie, nie wiem, jakie social media będą wtedy. Podrzucę ci coś, co ja opowiadam, jak czasami z rodzicami mam spotkania. Jeżeli na przykład oni będą chcieli coś tworzyć w social media, to ja zwykle odpowiadam wtedy, że z całą mocą im pomogę. Bo co się może wydarzyć? Na 99,9% im nie wyjdzie. Bo jest mi za prost. W większości osób, które zaczynają, nie wyjdzie. Ale co im wyjdzie? Być może nauczą się używać kamery, nauczą się robić zdjęcia, nauczą się montażu, nauczą się grafiki, nauczą się mówić, pewności siebie. Jakby, jeżeli z takiego powodu wyniosło trochę skilli, to super.
I sprawdzą przede wszystkim, czy im to sprawia frajdę, nie? Tak.
A jeżeli będą chcieli dzielić to jeszcze z tobą, słuchaj, w ogóle wygranko takie, że masz nastoletniego syna, który dzieli swoją pasję z tobą, stary, to jest w ogóle w mojej książce, to mówię, dla mnie to jest po prostu, wiesz, zwycięstwo.
Ostatnio słyszałem zajebistą rzecz w podcaście, którego słuchałem, Modern Wisdom z Aleksem Hormozim. Właśnie opowiadali o tym, że ludzie się strasznie boją zaczynać w social mediach, bo o Boże, teraz nagram jakiś chujowy filmik albo nagram jakiś chujowy podcast i wszyscy go zobaczą i będą wiedzieli, że jestem chujowy.
Nigo nie
A
zobaczy.
Oni właśnie mówią, stary, nikt nie zobaczy tego, że nagrasz chujowy filmik. Nie zobaczę. To jest właśnie cała zasada odnośnie chujowych filmików, że żeby wygenerować jakiekolwiek wejście, to trzeba się naprawdę napracować, że wszyscy właśnie mają taką paranoję na temat tego, że wszyscy będą zaraz wiedzieli, że oni zrobili coś.
Znajomy będą siedzieli, widziałeś, że jego podcast nagrał, nikt tego nie zobaczy, nie? No jakby, okej, jak zaczniesz to szerować na swoich prywatnych mediach, to być może, tak? Ale nadal, no ile sprawdzasz, wiesz, jakieś tam fanpage'y znajomi, kiedyś zwłaszcza fanpage'y, zakładali jakieś firmy, sklepy, coś, wchodziłeś na to? Raz wszedłeś, zobaczyłeś, wyszedłeś.
Ja pamiętam, że mój pierwszy podcast, pierwszy odsłuch to było 30 odsłuchów chyba.
No, widzisz.
I też pytanie, kto odsłuchał więcej niż minutę w ogóle?
Ty? Ty jak sprawdzałeś głos?
Tak, więc to jest bardzo...
Może to jest rodziny.
Bardzo skomplikowane, a mam wrażenie, że właśnie ludzie po prostu są sparaliżowani tą myślą, że Jezu, jak tylko to nie mogę tego udostępnić, co
ja
to wtedy będzie?
Przy każdym prawie projekcie, przy każdym, zwłaszcza przy takich tylko moich, zaczynałem w ogóle z filozofii, żeby zaczynać nisko, to znaczy wydaj tyle pieniędzy, czasu i zaangażowania minimum, żeby w ogóle wystartować. Że jakby mam poczucie, że w ogóle zazwyczaj to, co sam zauważyłeś. Problem ze startowaniem. Wystartuj. Nie? Jakby, jak to zacznie się klikać, to ulepszysz tło, ulepszysz mikrofon, ulepszysz kamerę, ulepszysz siebie, sposób mówienia i tak dalej. Zacznij nisko, nie? Jakby,
ja zrobiłem dokładnie tak samo. Chciałem zacząć jak najszybciej. Powiedziałem, że to zaczynanie można odkładać w nieskończoność.
Tak,
im szybciej zaczniesz, im szybciej wrócisz te pierwsze 3 odcinki, to już jest później z górki.
Dokładnie. A ciężko, żeby one wyszły. Prawie nigdy ci nie wyjdą. No chyba, że nawet jesteś jakiś mega kot lub mega szczęście.
Jeśli ty zaczynasz takim kanałem popularno-naukowym, to ty już masz trochę inną presję na sobie, bo wiadomo, że już wiesz, co robisz, więc wypadałoby, żeby ci wyszło. Ale
no trochę tak, zwłaszcza, że zaczynałem też na kanale, który już miał suby zbudowane na czymś innym. To nie powiem, że to super pomogło, ale też nie przeszkodziło na pewno. Nie?
Tak, ale komu wychodzi coś za pierwszym razem? Jakby to się rzadko zdarza.
No, a nawet jak ci wyjdzie, to wcale nie znaczy, że ci się nie wróci za pół roku. Nie? To jakby to też jeszcze nazwijmy, nie?
Albo, że i tak nie spierdolisz tej drugiej części.
Dokładnie.
Jakie masz plany w takim razie na przyszłość, na rozwój kanału?
Nie, tak jak ci powiedziałem, ja to bym go chciał zamknąć. Nie, śmieję się. Ale no nie, no bardziej moim planem to jest jakby kiedyś się z tego wycofać.
Wycofać się w ogóle?
No, albo robić bardzo rzadko na YouTubie.
No
mówiłem ci, że jestem jako twórca spełniony bardzo.
No spełniony to nie znaczy, że już nie chcesz robić.
Po 10 latach masz inny głód. Wiesz, o co chodzi.
Plus, czyli jednak ta szkoła to tak na serio.
Poza tym ja bardzo lubiłem zawsze historię bokserów, którzy na przykład kończyli z rekordem 0 z tyłu.
Czyli odejść wtedy, kiedy jeszcze się nie
wypaliłeś. Oni kończyli, wiesz, z trzema meczami pożegnalnymi, gdzie dostawali jeszcze w łeb po 40 i potem mówili w ten sposób, nie? Tylko bokserzy, którzy odchodzili jednak z tą rękawicą w górze, mi zawsze bardziej imponowali. Jakoś taka samoświadomość tego, gdzie kończysz, jest dla mnie bardzo kluczowa.
No, to prawda.
Ale dobra, też żeby nie wybrzmieć tak, że jestem tak negatywnie, że ja już chcę kończyć w ogóle.
Tak trochę zabrzmiałeś.
Chciałbym jeszcze pewnie parę lat porobić sobie, ale chciałbym mieć na pewno zejście z presji, że YouTube musi być dla mnie głównym źródłem zarobku. Chciałbym, żeby żona też mogła sobie swoje zbudować coś, żebyśmy mogli to bardziej wyważyć, jeżeli chodzi o taki nasz budżet domowy i trochę zejść z tej takiej presji, że muszę robić, wiesz, gdzieś tam współprace komercyjne, że muszę naprawdę tak silnie grindować, że to ma zarabiać, nie? Tylko chciałbym móc to robić trochę spokojniej i w takim wariancie niewykluczone, że ja sobie mogę i to, wiesz, do emerytury robić, póki będę miał głos, tak naprawdę mogę robić, nie? Zejść sobie, wiesz, na przykład z kamery kiedyś sobie zejść, zostawić sobie tylko, wiesz, gadanie do mikrofonu później, może zmienić tematykę, może wydłużyć, może zmienić montaż, to wiesz, to dużo rzeczy może być zmiennych. I w takich historii widzę swoją emeryturę YouTube'ową. Jeżeli ktoś będzie chciał mnie jeszcze oglądać, bo od tego, czy ja chcę jeszcze robić, to jeszcze trzeba pamiętać, że ktoś musi chcieć cię jeszcze oglądać, nie?
A nowi twórcy się pojawiają?
Jednak... Oczywiście. Szybsi, lepsi, młodsi, mądrzejsi, sprawniejsi, bardziej pracowici, z większą ilością energii, tak.
Którzy obserwowali ciebie przez ostatnie lata i wiedzą już wszystko, co robisz.
Nie wiem, czy mnie obserwowali.
No, pewnie cię obserwowali. Myślisz? Ja bardzo, bardzo dokładnie obserwowałem twórców, na których się wzorowałem.
Tak?
No, naprawdę. Okay. Więc, ale ja jestem też taką osobą, która bardzo lubi analizować, okay. Robię research, zanim coś kupię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay. Nie jestem taki jolo. Trochę jestem, mam wrażenie, że trochę bardziej jak ty, taki właśnie bardziej metodyczny.
Okay. Jak... No, widzisz, to i tak te nasze metodyki się różnią od siebie, nie? To wiesz, każdy ma też trochę inne podejście, nie? Ale tak.
Jakieś w takim razie biznesy chcesz zakładać, czy rzeczywiście chcesz pracować w tej szkole?
Naprawdę chcę pracować w szkole. Ja wiem, że ty bardzo mi nie wierzysz to.
Ja tego, bo mi się wydaje, praca w szkole to jest hardcore.
No domyślam się, że tak.
Moja mama jest nauczycielką.
No wiem.
Praca w szkole to jest hardcore. To jest przejść z tej kariery, o której mówię, że wszyscy chcieliby zostać youtuberem, do pracy w szkole jako historyk, to jest po prostu ciężko.
W porządku, małe szkoły, prywatne szkoły, edukacje domowe, jest naprawdę mnóstwo niestandardowego uczenia. I naprawdę fajnego uczenia się pojawiać, zaczyna. I myślę też, że wiesz, to nie jest tak, że ta szkoła będzie ciągle trwiła w tym drylu pruskim, że nie zmodernizujemy tego w końcu. Jakby... Chcę wierzyć, że no może ktoś się w końcu zastanowi, że jednak może model, który miał wyeliminować analfabetyzm wcale nie do końca dobrze działa, nie wiem, w 2024 roku, prawda? Są kraje, które sobie z tym radzą. I to nie jest tak, że one są bardzo daleko nas.
Są kraje, które sobie radzą z wieloma rzeczami.
No.
Nie, naprawdę. Ja bardzo bym chciał, żeby się coś zmieniło, natomiast nie wiem, kto to zrobi i nie wiem, w jaki sposób zrobić taką reformę, bo to jest...
To jest długa, trudna reforma. Mordercza.
I komuś się musi się chcieć. No.
I jeszcze myślę, że to trochę politycznie nie myślą żadnego fajnego efektu z takich reform nigdy.
No.
To jest w ogóle problem, że wiele reform w Polsce, które by trzeba przeprowadzić, są tak politycznie niepoprawne, żeby je zrobić. W sensie polityczne mogły być pewnego rodzaju samobójstwem, nie? To jest strasznie trudne.
No, jak sobie, ja się z kimś już tutaj, pamiętam, zastanawiałem nad tym i wydaje mi się, że to jest kompletnie niewykonalne. Musiałoby się tyle osób zgodzić ze sobą do tego, w jaki sposób zmienić ten system edukacji.
Albo musiałby zrobić coś w stylu, na przykład właśnie, że byłeś jakby a la Jarosławem Kaczyńskim, czyli zdobyłeś de facto pełną władzę w kraju, prawie każdą instytucję musiałeś zdobyć, po czym nagle stwierdzić, dobra, ja to wszystko, co wywalczyłem, nie wiem, naście lat, wyrzucam do kosza tylko po to, żeby zmienić Polskę. To musiałby być tak głęboko ukrytym patriotą, że na przykład 15-20 lat, powiedzmy sobie wprost, politycy tam do góry nie dochodzą z czystymi rękoma, nie? Robisz najgorsze dziadostwo, żeby zdobyć tą pełną władzę, zdobywasz tą pełną władzę i mówisz, tak naprawdę robiłem to po to, żeby uratować Polskę. I wtedy budujesz najlepsze demokratyczne struktury, wprowadzasz najtrudniejsze reformy, liczysz na to, że cię twoja własna partia nie zabije do tego czasu, nie?
Miejmy nadzieję, że komuś się to uda. Prędzej jestem w stanie uwierzyć, że powstaną po prostu jakieś kumate prywatne szkoły i ludzie sami wymyślą, dobra, jednak wolimy wysyłać nasze dzieci tam niż tam. I...
Albo to będzie, wiesz, partiami powstawało, nie? Że na przykład to nie jest tak, że w jednym momencie nastąpią wszystkie reformy, ale może po prostu trafić jakiś ambitny minister kiedyś z miarę dobrym rządem, który będzie w miarę na fali przy jakoś początku kadencji po jakimś dobrym wariancie, wejdzie, wepchnie część reform i się okaże, że ta po 4-6 latach, że ta reforma była bardzo dobra na przykład. Takie rzeczy są.
Najbardziej wierzę w internet, że po prostu będziesz mógł zdawać historię po prostu online.
Wiesz, ta cyfryzacja i tak idzie nieźle w Polsce. Tak wiesz, dużo rzeczy, wiesz, jasno przyjąłem w Polsce, ale uważam, że wiesz, super kraj do życia obecnie Polska, uważam. Jak ktoś trochę pojeździ po świecie, nawet po Europie, to Polska jest naprawdę fajnym krajem.
Jedyne, co mi się nie podoba, to pogoda. Tak poza tym to jest luzik.
To ile mamy tej pogody złej?
Za dużo.
Już bez przesady. Nie wiem. Jakby naprawdę myślę, że Polska jest naprawdę niezłym krajem.
Tak, tak. Ja absolutnie nie mówię, że jest złym, ale taka pogoda, jak
mamy
jest
też
teraz.
Naprawdę wyjątkowo dobrą koniunkturę. Mamy naprawdę kupę pracowitych ludzi. Ja w ogóle jestem zdania, że jakby ten taki stereotyp o Polaku, który jest leniwy, jest w ogóle kompletnie nieprawdziwy.
Jak ktoś pracował za granicą, to ewidentnie to widać. Że w sensie nie mówię o wszystkich Polakach oczywiście, ale ja to bardzo widziałem, że, tak? Że ludzie, z którymi pracowałem, to oni są dużo bardziej, nie to, że leniwi, oni są po prostu, mają taki standard życia, że oni nie mają takiej potrzeby, jak my, a my jesteśmy w tej Polsce.
Wiesz, gdzie... zobacz, koncept cały, co się mówi, wiesz, o tym grindowaniu, robieniu jakichś rzeczy naokoło, side hustle, wiesz, Polacy, kurde, Allegro mamy od którego? 2004 roku, wiesz, ludzie stukają fuchy, mamy giełdy, targi, bazar. U Polaków kultura takiego, my to nazywamy kombinowaniem, które ma takie negatywne nacechowanie.
Ale w biznesie to jest bardzo dobre,
bardzo
jeśli
dobre.
Nie łamiesz prawa.
Jeżeli nie łamiesz prawa. I tak naprawdę w Polsce mamy bardzo silną kulturę tego. I to nie jest tylko kultura, powiedzmy, lat 90., a też jeszcze wcześniej, nie? Takiego próby poprawy swojego statusu życiowego. Takiego, wiesz, że jakby to jest etat jedno, ale przy weekendzie robisz coś jeszcze.
Ja się nad tym zastanawiałem, bo jest takie powiedzenie, że wszyscy nie mogą być na jakimś tam poziomie, że zawsze musi być jakieś zróżnicowanie, ale przecież wszyscy w Polsce możemy być na jakimś poziomie, inne kraje mogą być zróżnicowane.
Na przykład, albo może mieć ten niski nasz poziom, może być wyższy niż na przykład, nie wiem, średni w kraju obok, przyjmijmy, coś takiego. Chodzi o to, że to chyba skandynawskie modele, nie? One próbowały to zrobić, żeby okej, trochę obniżasz tych górnych, żeby tych dolnych wyciągnąć jeszcze bardziej do góry, nie? Żeby ci dolni... Bo tam jest takie, jeżeli dobrze pamiętam, rozumowanie, chodzi o to, że jeżeli pozbędziesz się takiego naprawdę bardzo dużej biedy i to, że ludzie są w jakiś tam sposób pokorzeni, że mają trudne życie, że nie mają takiej podstawowej godności, jeżeli ich wyciągniesz z tego poziomu, to znacząco ci leci, wiesz, przestępczość, takie wszystkie traumy.
Zaczynają dbać o środowisko, jakby przestają się przejmować takimi bardzo podstawowymi rzeczami i zaczynają dbać bardziej o środowisko, o innych ludzi, angażują się w rzeczy społeczne.
Właśnie, więc jeżeli dźwigniesz ten dół do góry, czyli dlatego ta walka z tą taką skrajną biedą i tak dalej ma sens, tak z punktu widzenia państwa. Chociaż ona nie zawsze jest popularna, tak? No bo to jest, wiesz, o chuj, rozdajemy, bla, bla, bla i tak dalej. No to wiemy, w Polsce też mamy to przecież.
Ja ostatnio czytałem też badania odnośnie tego, jak to wpływa na rozwój dziecka, że jeśli jesteś wychowywany w rodzinie biednej, oczywiście nie przypomnę sobie teraz dokładnie badań, to wpływa to na to, że jesteś cały od samego początku wychowywany w stresie, a ten długotrwały stres wpływa na to, jak ty się rozwijasz.
Absolut.
Czyli będąc wychowywany w biednej rodzinie, po prostu jesteś gorzej rozwinięty jako człowiek.
No ale są szanse, że twoi rodzice są w rozwodzie. Lecą szanse oczywiście do góry na to, że są jakieś nałogi, że są jakieś przemocy, że wpadniesz, wiesz, przestępczość. Dlatego, a to nie jest tak, że ty zbudujesz mur, jak masz pieniądze i tego świata obok nie będzie ciebie. Bo oczywiście, że on będzie. Cała, to jakby dłużej żyje, jak wiesz, teraz widzę, jak wyglądają szkoły i tak dalej, nie? Przedszkola. Ta kondycja społeczna jest bardzo, ma istotne znaczenie, jakie masz... otoczenie dla siebie.
To jest mój największy strach, jakbym miał mieć dzieci, to wysyłać je właśnie do szkoły to i teraz na kogo, one tam trafią.
Tak, na kogo trafią.
Nie? I to jest ogromny wpływ na takie one będą. To nie jest tak, że to nie ma wpływu. Nie jest tak, że ty, one wrócą do domu i ty im powiesz, ten gość jest zły, on zrób tak, żeby on na ciebie nie miał wpływu. To tak nie działa.
To jest chyba te... jakby gdzie się urodziłeś, a potem gdzie wysłałeś, gdzie mieszkasz, to jest w ogóle chyba największy wpływ na to, jakim będzie jakimi ludźmi będą twoje dzieci, nie?
Gdzie mieszkasz, największy predyktor do tego, czy odniesiesz ten sukces.
No,
czy jesteś urodzony w jakimś dużym mieście.
Dokładnie. No. Więc dlatego myślę, że takie ogólne podnoszenie, wiesz, dobra wszystkich, nie? W tym wydaniu jest dobre dla potem tak overall dla nas, nie?
Tak, i dlatego wydaje mi się, że takie rzeczy, jak ty robisz, jak wspominałeś właśnie o tym, że chociaż jeśli chociaż jedną osobę tam zahaczysz, ta jedna osoba coś zrobi, to ma ogromne znaczenie.
A potem całej społeczności lokalnych ma to ogromne znaczenie, nie?
Ja tutaj staram się bardzo dużo biadolić o języku angielskim, bo też uważam, że to jest mega ważne, żeby ludzie...
Kupa ludzi już to umie. Mam wrażenie, że to było takie przepychane bardzo mocno przez społeczeństwo naszych rodziców. Nie? Nie sądzisz, że dużo ludzi umie?
Nie, nawet ludzie dużo do mnie o tym, bo ja dużo tak? o tym gadam, sporo do mnie piszą, nie są w stanie słuchać podcastów naprawdę? Po angielsku. No naprawdę, nie jest wcale tak dobrze, jakby się wydawało.
Myślałem, zresztą, właśnie tak jest...
zresztą pracujesz w korporacji i ci wszyscy ludzie są zatrudniani na bazie tego, że umieją mówić po angielsku.
No tak, ale wchodzisz 11 lat, wiesz, edukacja.
Ale wchodzisz na kola i ten angielski to już wiesz, dochodzi stres, trzeba teraz wymyślać, dostosowywać się różne akcenty i to nie jest takie łatwe wcale. Ten angielski musi być na wysokim poziomie, żebyś sobie dobrze radził na kolu po angielsku, gdzie rozmawiasz z osobami z Indii, z UK i ze Stanów.
A z drugiej strony te akcenty nie są aż tak istotne na pewnym poziomie.
Są istotne, bo nic nie rozumiesz.
W sensie piję do tego, że każdy mówi z akcentem, że to nie jest tak, że ty musisz mówić czystym, wiesz, oksfordzkim angielskim. Nie
do tego mówię, że ktoś musi mówić.
Tylko, że zrozumienie innych osób. Aha, zrozumienie. No tak, to może rzeczywiście być to. Nie myślałem o tym nawet.
No,
rzeczywiście, jak o tym mówisz, to być może tak jest, no.
No, ja pracowałem w korpo i pracowałem w wielu różnych firmach zdalnie właśnie za granicą, więc miałem możliwość obserwowania tego. Okay. Więc wydaje mi się to super ważne, dlatego dużo o tym
wiadomo. No to tak, trzymajmy się tego, pchajmy ten angielski do przodu w takim razie, nie?
I cieszę się w takim razie, że ty robisz takie rzeczy i że też starasz się pchać ludzi do przodu.
Próbujmy.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, dzięki.
Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach, jakby ktoś chciał.
Wiesz co, tak, no ja jestem na YouTubie, kolega Ignacy, na Instagramie Ignacy kolega lub kolega Ignacy, na TikToku i to są chyba trzy główne moje platformy dotarcia. Jeżeli ktoś jeszcze jest na Facebooku i ma mniej niż 40 lat, to zapraszam. żartuję, przepraszam, ale tak. To tam też, sam używam Messengera, przyznam się. No dużo pracy mam jeszcze na Messengerze, więc
ja też używam Messengera.
Gdyby się dało używać całego Messengera, da się, ale no jest to trudne, jest to taka stara aplikacja, jest toporna. Więc tak, używam Messengera do pracy jeszcze, więc na Facebooku możecie znaleźć, mam jeszcze fanpage, ostatni raz publikowałem tam 2 lata temu czy 3. Polecam.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Super się rozmawiało.
Dzięki wielkie.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.